Tu Radio Maryja, katolicki głos w naszych domach. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Bardzo gorąco i serdecznie pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Maryja. Rozpoczynamy nasze wieczorne spotkanie, rozmowy niedokończone. To kontynuacja spotkania, które podjęliśmy w telewizji. Trwam tuż po godzinie 18. Temat dzisiejszych rozmów: rynek węgla w Polsce. Bardzo gorąco pragnę przywitać w studiu Radia Maryja pana prezesa Tomasza Rogale, prezesa Zarządu Polskiej Grupy Górniczej. Szczęść Boże, panie prezesie, witam i pozdrawiam.
Szczęść Boże państwu, szczęść Boże księdzu redaktorowi.
Panie prezesie, druga część spotkania przed nami, rynek węgla w Polsce. Bardzo proszę o poczynienie słowa wprowadzenia do tematu naszego spotkania.
Szanowni słuchacze, jeżeli chodzi o węgiel kamienny w Polsce, to jego produkujemy około 41 milionów ton, co stanowi 45% udziału w rynku produkcji energii elektrycznej, czyli innymi słowy węgiel kamienny jest potrzebny do tego, żeby wyprodukować niespełna połowę energii dla Polski, energii elektrycznej. Drugie 26% to jest węgiel brunatny. Polska Grupa Górnicza jest największą w Polsce i największą w Europie spółką górniczą produkującą węgiel kamienny. To jest 23 miliony ton tego produktu każdego roku i zatrudnia ona 36 tysięcy ludzi. 36 tysięcy pracowników. Jeżeli chodzi o wagę tego przemysłu, zwłaszcza dla Górnego Śląska, to można go zmierzyć w ten sposób. O ile w całej Unii na 100 tysięcy zatrudnionych około 125-150 związanych jest z węglem szeroko pojętym, o tyle na Górnym Śląsku na 100 tysięcy zatrudnionych 7 tysięcy ludzi związanych jest z węglem kamiennym, w szeroko rozumianym pojęciu tego przemysłu od wydobycia do przetwarzania i produkcji energii elektrycznej. W związku z tym węgiel stanowi, węgiel kamienny, węgiel brunatny odpowiadają za 71% produkcji energii elektrycznej dla Polski, stąd stanowią tak kluczowy element dla zabezpieczenia potrzeb energetycznych państwa, mówiąc w największym skrócie, zapewnienia tego, żeby w polskich domach, w Polsce codziennie o stałej porze zawsze była dostępna energia elektryczna.
Panie prezesie, czas szczególny po 24 lutego tego roku, agresja Rosji na Ukrainę i kryzys także energetyczny, który dotknął Polskę.
Tak, no ta wojna zweryfikowała założenia polityki klimatycznej, polityki energetycznej w całej Unii Europejskiej. Dlatego, że, proszę państwa, przed wojną w ubiegłym roku w takim największym uproszczeniu ta polityka sprowadzała się do tego, żeby po pierwsze budować jak najwięcej odnawialnych źródeł energii, po drugie likwidować jak najszybciej węgiel, a paliwem przejściowym w tym okresie, póki OZE, czyli odnawialne źródła energii, nie będą odpowiedzialne za 100% dostaw energii, będzie gaz. A ten gaz będzie można kupić w Rosji, czy na całym świecie, ale będzie można go kupić w Federacji Rosyjskiej. On będzie zawsze dostępny i zawsze tani. Taka była metodologia i taka był sposób myślenia z zeszłego roku. Wojna, w zasadzie ten kryzys energetyczny, który rozpoczął się i jego już było widać w czwartym kwartale, trzeci, czwarty kwartał ubiegłego roku, zmieniła o tyle parametry całego tego myślenia, że owszem, część pod tytułem budowa OZE jak najbardziej się potwierdziła, ale część dotycząca dostępu do innych tanich źródeł energii już nie. I oto okazało się, że gaz i jego ceny tak mocno wzrosły wskutek polityki Federacji Rosyjskiej, że gdyby dzisiaj zamienić cały polski węgiel w gaz i celem zapewnienia dostaw dla energii, dla gospodarki, dla obywateli, to ten koszt źródła energii, koszt energii wzrósłby około 180 do 180 miliardów złotych. Więc proszę wyobrazić sobie kwotę, którą dzisiaj byśmy potrzebowali, gdybyśmy z taką wielką atencją, ambicją i potęgą realizowali tą politykę zmierzającą do wyłączania bloków węglowych, wyłączania węgla z miksu energetycznego i zastępowania go gazem. 180 miliardów, 36% rocznego budżetu państwa. Jeżeli zaś chodzi o ten węgiel, który zawsze miał być dostępny i tani, no to na dzisiaj ten węgiel importowany jest tak 3 razy droższy od tego węgla krajowego i to jest kolejne zadanie, z którymi musimy się zmierzyć. I tak naprawdę w tych dwóch liczbach potrafimy wyliczyć, jaka jest wartość bezpieczeństwa energetycznego. Bezpieczeństwa energetycznego rozumianego jako możliwość posiadania dostępu do źródeł energii i możliwość zapewnienia dostępu do tej, czyli zaproponowania i dostarczenia energii z źródeł, nad którymi mamy wpływ, nad którymi mamy panowanie, którymi po prostu możemy sterować.
Pojawiają się pytania dotyczące tego, dlaczego w tej sytuacji kryzysowej, nie możemy zwiększyć wydobycia naszego krajowego węgla do takiego poziomu, który zabezpieczyłby nas wystarczająco, jeżeli chodzi o zapotrzebowanie na surowce energetyczne.
To przede wszystkim tematyka i zmniejszanie wydobycia jest procesem prostym. No i pamiętamy, że do końca ubiegłego roku, w zasadzie do 24 lutego, no, tym tematem, który był jakby najbardziej z górnictwem wiązany, to jest zamykanie górnictwa węgla kamiennego. Jeżeli zaś chodzi o zwiększenie wydobycia, to musimy pamiętać, że do niego potrzebujemy połączenie dwóch elementów. Jeden element to są pieniądze, bo przygotowanie do eksploatacji jednej ściany węgla, dlatego węgla jest tam 800 tysięcy ton, to jest 300 milionów złotych. Ale drugi element, którego już trudniej nam przeskoczyć, jak to jest 18 miesięcy, to jest czas przygotowania, żeby ten węgiel był możliwy do wydobycia. Innymi słowy, trzeba wydrążyć chodniki podścianowe, nadścianowe, szereg rodzaju wyrobisk udostępniających i to po prostu trwa w czasie i to trwa kilkanaście miesięcy. Także to wydobycie będzie zwiększone, jest plan zwiększenia wydobycia, ale niestety musimy na to poczekać. Innymi słowy, zamyka to się dość prosto, ale odtwarza te moce produkcyjne dość trudno i trzeba po prostu na to przewidzieć określoną ilość czasu. Dodatkowo, jak Państwo pamiętacie, przecież jeszcze na początku tego roku odchodzili górnicy na odprawy górnicze, odchodzili jakby na skutek realizacji tego programu jakby dobrowolnych odejść, czyli de facto jeszcze do tego trzeba będzie uzupełnić odpowiednio zatrudnienie i pozyskać pracowników, żeby te czynności wykonywać. To nam pokazuje, jak ten element tego przemysłu wydobywczego jest wrażliwy i jak ostrożnie trzeba postępować w zakresie tego, co z nim robimy i tego, czy rzeczywiście chcemy z niego korzystać i w jakim czasie chcemy z niego, czyli z tego węgla własnej produkcji korzystać. Jeszcze raz mówię, to całe nastawienie, które funkcjonowało do zimy tego roku, to było nastawienie, które zawierało w sobie jeden paradygmat. Zamykajcie kopalnie jak najszybciej, ponieważ jeżeli będziecie potrzebowali węgla, to go kupicie, zaimportujecie, on jest tańszy, albo najlepiej zamieńcie to na gaz, który jest mniej emisyjny, bo on też jest tanim źródłem energii. Oba te dwa założenia okazały się nieprawdziwe.
Panie prezesie, czy Unia Europejska wyciągnęła odpowiednie wnioski ze swojej błędnej polityki klimatycznej?
Mamy na dzisiaj, jeżeli chodzi o Unię Europejską, pewien komunikat mówiący o tym, że w tym okresie wzmożonego zapotrzebowania na źródła energii państwa członkowskie mogą w szerszym zakresie korzystać i w większym wymiarze korzystać z własnych źródeł energii. Mówimy tutaj o węglowodorach, mówimy tutaj dokładnie o węglu. No i to jest jeden komunikat. Jeżeli zaś chodzi o samą tą narrację główną, to trudno powiedzieć o jakiejkolwiek zmianie istotnej, dlatego że polityka dekarbonizacji się nie zmieniła. Do roku 2050 gospodarka europejska ma być zeroemisyjna, więc żadne daty nie uległy zmianie. System ETS działa dalej, czyli system opłat CO2, podatku, który jest nałożony. Teraz wskutek zmian rynkowych ten CO2, ten podatek jest nieco mniejszy. Więc Unia to kontynuuje. Unia patrzy na to jakby przez swoją perspektywę. No i wiele krajów, które na dzisiaj jakby o tym współdecydują, to są kraje, które nie mają takiego dużego udziału w miksie energetycznym węgla. No Francja jest atomowa. Wiele krajów, jak kraje Beneluxu, są albo gazowe, albo w dużej mierze oparte o offshore i onshore. Więc im jest dużo łatwiej podejmować tego typu decyzje. My mamy dość duże zadanie przed sobą tłumaczenia i wyjaśniania wszystkim interesariuszom i naszym partnerom w Unii Europejskiej, że nasza historia jest trochę inna, no bo w 89-90 roku, na początku zmian, no to cała nasza gospodarka w 99% bazowała na węglu. Odpowiadając, nie widać jakichś istotnych na razie zmian, które by nam pokazywały, że ten kierunek końcowy się zmienia. No, będziemy musieli przekonywać partnerów Komisji Europejskiej i Komisję samą do tego, że no, my będziemy musieli i będziemy chcieli z tego węgla korzystać w tym okresie przejściowym i te ramy, normy tego korzystania powinny być dla Polski troszeczkę rozluźnione właśnie przez pryzmat tego, w jakiej my jesteśmy na dzisiaj sytuacji. Zresztą samo odtworzenie innych źródeł zaopatrzenia w energię, czy gaz z szelfów norweskich i innych kierunków, to też jest proces, który potrwa kilka lat. No, no, nikt w ciągu tygodnia, dwóch tygodni nie zbuduje kolejnych portów LNG, nie zbuduje kolejnych gazociągów i też nie wiemy, w którym kierunku ta sytuacja będzie się rozwijała.
Na ile realny jest ten rok 2050 dla Polski, jeżeli chodzi o stworzenie gospodarki zeroemisyjnej?
Tu na to potrzeba popatrzeć jakby w dwóch perspektywach albo w dwóch obszarach. Pieniądze, które w Europie są dedykowane i kierowane na technologie odnawialne, OZE, czy offshore, onshore i technologie solarne oraz wszystkie tego typu rozwiązania są tak potężne, że one zwiększają w sensie pozytywnym prawdopodobieństwo budowy nowych technologii, które będą poprawiały ilość energii produkowanej z wiatru. I to na pewno jest pewien kierunek, który w Europie jest zarysowany i który jest widoczny. Więc jest możliwe takie technologiczne przełamanie, w którym rzeczywiście będziemy i w stanie teoretycznie przynajmniej i zmagazynować i wyprodukować zieloną energię w odpowiedniej ilości, ją zmagazynować i przechować i później wykorzystać. To prawda. Natomiast z drugiej strony my musimy zajmować się i musimy się zająć tym, co dzisiaj mamy, czyli nie możemy bazować na założeniu, bo myśmy już bazowali na jednym założeniu. To założenie, o którym powiedziałem, że gaz będzie zawsze tani, zawsze dostępny, węgiel będzie zawsze dostępny z kierunków importowanych, będzie tani. Myśmy już na tym bazowali, to się bardzo źle skończyło. Więc nie możemy bazować tylko na tym założeniu, że w tym tempie do 2050 roku te technologie odnawialne będą na tyle dojrzałe, że zapewnią pełne zabezpieczenie energetyczne, tylko musimy w międzyczasie zabezpieczyć nasze źródła energii w tą dyspozycyjną, więc tą, która pracuje bez względu na okoliczności pogodowe. No, ona jest możliwa w węglu, gazie i w technologii jądrowej, bo to są tak zwane te podstawowe trzy źródła termiczne. Oczywiście możemy mówić też o energii z wody, ale my nie mamy akurat takich warunków, żeby tych tamna wybudować, tak jak w Rumunii, czy mówię o elektrowniach wodnych, czy w Rumunii, czy w krajach skandynawskich. W związku z powyższym to patrzenie niektórych krajów, również Polski, czy musi bardziej widzieć to, żeby zabezpieczyć dostawy energii i jak już te nowe technologie będą na tyle dojrzałe, że będą w stanie zapewnić to bezpieczeństwo energetyczne, to wtedy możemy wyłączać te, które mamy. Czyli nie możemy w imię ambicji likwidować swojego sektora wydobywczego i sektora, nie powinniśmy, przynajmniej sektora wydobywczego, źródeł energii i samych elektrowni, tylko robić to w sposób chyba najbardziej rozsądny, nawet trudno to ująć, że jak już te nowe źródła będą dostępne, będą zapewniać pełną ciągłość, to wtedy możemy wyłączać te stare, które są gorsze, mniej efektywne, brudne, jak czasem są nazywane, i to powinna być tak kolejność. No, wybuduj najpierw jedną nową elektrownię, dopiero zamykaj tą starą i to stare źródło. Poza tym no, też pamiętajmy, że to są ogromne inwestycje, bo same wbudowanie elektrowni słonecznych na dachach to Polacy zrobili świetnie, bo to bodajże było 5 gigawatów i z tych środków unijnych, tego programu unijnego doskonale Polska to wykorzystała. Natomiast obok tych elektrowni solarnych, no to z tego, co mi wiadomo, są potężne, są konieczne potężne nakłady na infrastrukturę, czyli na sieci elektroenergetyczne, które działają dwukierunkowo, bo trzeba tą energię w jednej części dnia odbierać, a w drugiej części dnia zawracać do tego domu, co też przecież nie dzieje się bezkosztowo.
W tym całym procesie promocji OZE trochę zapomnianą staje się geotermia, panie prezesie, a geotermia jednak jest mniej podatna na różnego rodzaju chociażby kaprysy powodowane zmiennymi czynnikami atmosferycznymi.
No ona należy do kategorii i jest w tej statystyce źródeł odnawialnych jak najbardziej, no ale to sami Państwo macie tutaj doświadczenia, ile trwa od momentu rozpoczęcia idei pomysłu do momentu uruchomienia tego źródła energii jako już takiego pracującego w pełni zintegrowanego z jakimś mikrosystemem. Więc ja tu mówię o tym, że jak najbardziej wszystkie działania i wszystkie źródła energii, zwłaszcza tej odnawialnej, które możemy wykorzystać, powinniśmy to robić. Jednak no, miejmy świadomość tego, miejmy świadomość ograniczeń, które niesie w sobie to, ile tej energii jest dostępne. No bo, szanowni państwo, my czasem gubimy jeden element, że my mamy do zastąpienia, jak podałem przed chwilą, 71% obecnego miksu energetycznego w niespełna 20 kilka lat. 70% istniejącego miksu energetycznego, który jest dalej oparty na węglu i postawiliśmy sobie zadanie, że 28 lat, właściwie komisja go postawiła, że w 28 lat to my mamy ten miks energetyczny sobie zmienić. No w założeniach wszystko fajne, ale to oznacza zamianę Polski w jeden wielki plac budowy, na którym będą realizowane, na którym będzie realizowane szereg inwestycji offshore, czyli te farmy wiatrowe na morzu, dalszy rozwój onshore'u, czyli farm wiatrowych na lądzie, energetyka atomowa. I to jest niespełna nieco ponad 2,5 dekady. I teraz jeżeli popatrzymy na ostatnie inwestycje, które normalnie dzieją się w Polsce, to tak od pomysłu do wybudowania elektrowni klasy 1000, o czym mówiliśmy w pierwszej części spotkania, to tak mija 12 lat. To jest mniej więcej taki okres, który jest niezbędny do tego, żeby wybudować elektrownię, a ostatnio oddaliśmy je dwie, jedną w Opolu, drugą przypominam w Nowym Jaworznie. One działają, są synchronizowane, ale te 12-13 lat na to trzeba. W związku z powyższym na to musimy zwrócić uwagę i w pierwszej kolejności zabezpieczyć sobie te inne źródła, uruchomić te offshory, a dopiero później, a dopiero jakby synchronicznie do tego likwidować inne źródła energii. W przeciwnym razie no po prostu narażamy się na ryzyko braku energii.
Co się podziało na rynku węgla? Późną wiosną, a także w czasie wakacji ogromny wzrost cen, a później ogromna także panika społeczna dotycząca rzekomego braku tego surowca.
No to jest skutek wojny i skutek wprowadzenia embarga na węglowodory, czyli na węgiel rosyjski, który spowodował informację rynkową o tym, że rynek nie zostanie zaspokojony, zwłaszcza w części dotyczących gospodarstw domowych. No i to tak trochę jest, że jeżeli jakby powielana jest, no jeżeli rozsiewany jest strach, jeżeli rozsiewana jest jakby trochę panika, czy mocno panika, no to te informacje stały się bardzo medialnie donośne, no i spowodowały w pierwszej kolejności presję cenową. Przez presję cenową rozumiemy to, że nagle cena produktu rośnie. Na bramie kopalni, czyli u producenta węgiel kosztował 1000 zł, a u pośrednika, który ten węgiel handlował, 2,5 do 3000 zł. Więc to naturalnie wywołało panikę związaną z ceną węgla, z wzrostem kosztów ogrzewania domów i z jego dostępnością. I cały czas te informacje były podsycane i cały czas one były w pewien sposób budowane na utrzymywanie tej atmosfery. No, to, co się zadziało w Polskiej Grupie Górniczej, to, że jakby niemal natychmiast uruchomiliśmy i zwiększyliśmy sprzedaż internetem. To chodziło o umożliwienie nabywcom z całej Polski kupowanie tego polskiego węgla w cenach producenta. No i do dzisiaj to jest tak, że niemal 1 300 000 ton dostarczyliśmy do 420 tysięcy, czy sprzedaliśmy do 420 tysięcy gospodarstw domowych. No trochę tego rynku jednak zaspokoiliśmy i to się troszeczkę zaczęło uspokajać. W międzyczasie rozpoczęły się prace nad importem drogą morską, głównie tego węgla pochodzącego z krajów zamorskich i ta podaż węgla się po prostu zwiększyła, no ale to, że od samego początku było to jakby zapowiadane, że wprowadzenie i zamknięcie dostaw z Federacji Rosyjskiej tego węgla, no będzie się wiązało z tym, że Polska będzie po prostu importować węgiel z innych kierunków celem zaspokojenia swoich własnych potrzeb. I to wszystko budowało ten nastrój, to napięcie i to wszystko no, jakby odwoływało się do takiej potrzeba zabezpieczenia węgla, czyli ciepła na zimę, jest jedną z podstawowych potrzeb, więc gra na tej potrzebie, że jej nie będzie albo będzie bardzo droga, no ona wywoływała różnego rodzaju zachowania, które emocjonalne i wręcz próby wywołania pewnej paniki w tym zakresie. No przetrwaliśmy i przeszliśmy przez te miesiące letnie i teraz już obserwujemy, że na kolejnych sesjach sprzedażowych to część tego węgla wraca, czyli węgiel przełożony do koszyka, a później przed transakcją zapłać, no nie jest, nie, ta transakcja się nie kończy, część tego węgla wraca. Mamy nadzieję i zakładamy, że to jest też już związane z trochę zaspokojeniem tego rynku i uważamy, że większość, że wielu Polaków już ten węgiel w piwnicach ma. Natomiast w międzyczasie zbudowaliśmy swoją własną sieć kwalifikowanych dostawców węgla po to, żeby tam, jeżeli jakieś problemy wystąpią, jeżeli kłopoty wystąpią i te wyspowe problemy się pojawią, to żeby móc zreagować i ten węgiel tam dowieźć. Więc te źródła węgla, to i produkcja własna, bo dalej wynosi przecież ponad 40 milionów ton, no plus ten import, który cały czas się zwiększa i który jakby zabezpiecza potrzeby krajowe. Tych trzech rynków, energetyka zawodowa, ciepłownictwo i gospodarstwa domowe.
Kto kontroluje węgiel importowany, bo pokazuje się bardzo wiele także informacji w sieci, w mediach społecznościowych, w różnego rodzaju innych mediach dotyczących rzekomej słabej jakości tego importowanego węgla?
To jest rzeczywiście głównymi graczami na rynku, tak sądzę, na chwilę obecną są dwie spółki, które kontroluje Skarb Państwa, ale one nie są jedyne, bo poza nimi są też prywatni importerzy, którzy kupują węgiel zamorski, przywożą go i go dystrybuują. Zresztą ostatnio mieliśmy takie zdarzenie, że pojawił się w jednej z telewizji cały reportaż o tym, jak nie można było napalić węglem importowanym. Ja tak zawierał w sobie pewne przeniesienia albo pewne domniemania, że to pochodzi z jednych z spółek Skarbu Państwa, które to zaimportowały. Następnego dnia, szanowni państwo, nasz pracownik wykonał telefon do tej firmy, bo tam było widać w tle logo, więc udało się ustalić nazwę tej firmy, bo tak normalnie to trzeba było troszeczkę z tym zachodu. I były trzy oferty z naszej strony. Jedna oferta, że ten węgiel przebadamy. Druga oferta, że pomożemy generalnie przy postępowaniu reklamacyjnym i pomożemy przy dostawie węgla innego, takiego, który da się, czyli naszego, którym da się napalić. Więc jakby udzielono nam informacji, że nie podadzą nam nazwy dostawcy, badania tego nie chcą i naszego węgla też nie chcą. Więc w związku z powyższym to tak trochę jest, że w wielu miejscach te sensacyjne informacje, one jednak są produkcją filmową, a nie stwierdzeniem faktu. No ale proszę pamiętać, że jeżeli w sensie militarnym wojna toczy się w Ukrainie, to czy się kilkadziesiąt kilometrów tak naprawdę, czy kilkadziesiąt kilometrów od naszych granic, bo tam też przecież ataki są w okresie lwowskim, no to ta obwodzie lwowskim, no to ta wojna informacyjna, surowcowa, energetyczna toczy się na terenie całej Unii Europejskiej, w tym w Polsce. Elementem tej wojny informacyjnej jest wzbudzanie niepokojów, jest wzbudzanie niezadowolenia i wszystkie działania zmierzające do tego, żeby jakby zaburzyć te normalne procesy gospodarcze, polityczne, które się na co dzień odbywają.
Czyli także gorący apel do społeczeństwa, które jest bardzo podatne na różnego rodzaju takie informacje, które rzeczywiście rodzą niepokój. No zachowanie pokoju i takiego racjonalnego patrzenia na otaczającą rzeczywistość.
No to trzeba sprawdzać nie każdej informacji mieniącej się faktem przyznawać walor faktu. To może być po prostu zwykła produkcja, która się odbywa, albo wręcz nieporozumienie i nieznajomość, no bo ten drugi przypadek tego nieszczęsnego łopaty i próby podpalenia, no to już jakby kompletnie takie jakby nieznajomość tego, jak w ogóle przebiega proces spalenia. Już nawet nie zakładam złej woli, tylko czasem trochę takiej, i nie chcę zakładać złej woli, żeby, bo to mi nie pomoże, ani nikomu nie pomoże, natomiast no trochę takiej większej staranności w ocenie tej sytuacji i rozdzielenia tego, co rzeczywiście jest kłopotem, od emocji, które wywoływane są przez tą trudną sytuację, no bo to, co się dzieje wskutek tej wojny, czyli wszystkie te procesy gospodarcze, zachwianie tych procesów gospodarczych, naturalnie wśród nas, wśród wielu ludzi wywołuje emocje, to tym bardziej trzeba to schładzać.
Czy zatem, panie prezesie, węgla wystarczy na tę zimę?
Ilość węgla, która jest założona w imporcie, który przypływa, który wchodzi na teren Polski, ilość węgla, który jest produkowany, ilość tego węgla, który już został dostarczony do klientów, to wszystko wskazuje na to, że ta zima powinna być zabezpieczona w ten produkt. Co więcej, niektórzy klienci, oni należą do sektora akurat energetycznego i nie wytwarzania energii czy wytwarzania ciepła, nawet zmniejszają ilości, które zapotrzebują, no bo ten kryzys taki paneuropejski, on się gdzieś już powoli zbliża. I widać takie prognostyki tego, że ta zmiana na rynku nastąpi. Bardzo dużo działań wykonano w kierunku tego, żeby zabezpieczyć i gospodarstwa domowe, i ciepłownie, energetykę w ten węgiel. Ten węgiel cały czas w ruchu, cały czas jest dostarczany. Mogą zdarzyć się oczywiście pojedyncze przypadki różnego rodzaju, sytuacje, w których ktoś będzie go potrzebował, no ale wtedy będziemy reagowali na bieżąco, reagowali naszą siecią KDW, żeby te problemy rozwiązywać. No plus do tego jeszcze przecież już z takiej szczególnej staranności, jak to mawiają prawnicy, no został jeszcze uruchomiony ten program samorządowy, żeby już naprawdę nikogo nie pozostawić bez dostępu do tego paliwa, że już nawet ktoś nie potrafi sobie poradzić z przyczyn obiektywnych, z internetem, portalami internetowymi, ma taką potrzebę, to żeby go i tą drogą samorządową obsłużyć, i do tego jeszcze zostały uruchomione odpowiednie programy pomocowe, żeby to paliwo nie było aż tak drogie i nie obciążało tak budżetów domowych. Więc tych działań, które zostały podjęte po to, żeby zabezpieczyć paliwo i opał na zimę, to w zasadzie jest cały konglomerat i cały zespół, które generalnie na co dzień, które zostały podjęte w ostatnim czasie w tym celu, i to jest zestaw zespół komponentów. Ale na co jeszcze zwracam uwagę? I sprzedaż bezpośrednia w cenach producentów, i sieć dystrybucyjna, i ogromne staranie kolegów importerów, spółek importowych, bo to też nie jest proste, żeby zorganizować taki import i logistykę, to są bardzo trudne rzeczy. I systemy pomocowe, które zostały uruchomione, różnego rodzaju wsparcia, to są rzeczy, które były realizowane i które są realizowane w stanie wojny, przecież której myśmy nie wywołali, i w stanie braku komfortu czasu. Jeszcze raz powtarzam, że my wszyscy tutaj, jako uczestnicy tego procesu, od legislatora poprzez spółki, które to wykonują, nie mamy żadnego komfortu czasu. My po prostu musimy w trybie pilnym, niemal natychmiastowym reagować na te zmiany otoczenia, na które nie mamy wpływu, po to, żeby te podstawowe potrzeby czy przedsiębiorstw, czy społeczeństwa zaspokajać. I to należy mieć na uwadze. To nie jest taki proces, że mieliśmy kilkanaście miesięcy czasu, żeby się do czegoś przygotować, zaprojektować, przygotować systemy informatyczne. Myśmy po prostu zostali tą całą sytuacją zaskoczeni i musieliśmy w trybie, który normalnie wymaga kilkunastu miesięcy, robić te realizować, projektować i realizować te procesy na przestrzeni kilku tygodni.
Wspomnijmy także, panie prezesie, o bardzo konkretnej pomocy dla rolników. Polska Grupa Górnicza uruchomiła program sprzedaży miału energetycznego właśnie dla rolnictwa.
Tak, zostało na to przeznaczone w tym i w przyszłym roku 640 tysięcy ton. W porozumieniu z Ministerstwem Rolnictwa ustaliliśmy katalog podmiotów, które są objęte tym programem, i celem jego jest dostarczenie do sektora rolnego miałów energetycznych niezbędnych do prowadzenia tych procesów związanych z produkcją rolną. Pamiętajmy, mamy pieczarkarzy, kurniki, różnego rodzaju szklarnie, które też potrzebują źródła energii na to, żeby prowadzić w sposób niezakłócony produkcję podstawową i dostarczać towary na rynek. I taki program też rzeczywiście został jakby uruchomiony w ostatnim czasie. Tam tych zgłoszeń jest około 180-190 tysięcy, czy było 180-190 tysięcy ton. One oczywiście podlegają teraz weryfikacji i później systematycznie będziemy to obsługiwać.
Powróćmy na chwilę jeszcze do samorządów. Jutro w Senacie głosowanie nad jedną z ustaw, która ma umożliwić między innymi samorządom sprzedaż węgla po preferencyjnej cenie nieprzekraczającej 2000 zł.
No tak, to jest jeden z tych komponentów, które były w ostatnim czasie realizowane. W ramach tej szczególnej staranności i zabezpieczenia, żeby nikt bez tego węgla nie został. Oczywiście wszystkie podmioty będą się w ramach swojej właściwości miejscowej, tak to nazwijmy, żeby ten transport, ta logistyka była najmniejsza, będą się w to włączać. My już rozpoczęliśmy proces informowania, kontaktowania się z gminami, żeby te wszystkie parametry poustalać i szczegóły, czy całą tą operację przeprowadzić. Oczywiście, tak jak powiedziałem, to jest bardzo dynamiczne. Musimy wiele rzeczy wyjaśniać, no ale jak przy poprzednich projektach jesteśmy dobrej myśli. Po prostu potrzeba na to trochę czasu, no, tego momentu, żeby się z tymi gminami synchronizować i żeby tą obsługę w sposób należyty wykonać.
A już niektórzy chcieli włożyć tak zwane kij w mrowisko pomiędzy decyzjami rządu, spółkami Skarbu Państwa a samorządami.
No to jest taka nasza rzeczywistość, że generalnie jak jest ta zła sytuacja i ta trudna, więc nie zwraca się uwagi na to, że generalnie na dzisiaj ci wszyscy, którzy są w procesie zabezpieczania tych potrzeb podstawowych, no działają pod ogromną presją czasów i ogromnej ilości niewiadomych. No i pomoc polega na dezinformacji, czyli w cudzysłowie żadna pomoc, tylko jakby próbie ugrania i odczekania na to, czy noga się powinie, czy się nie powinie, czy się nie uda ten program i wtedy będzie powód do tego, żeby robić z tego odpowiednie jakby wydarzenia medialne, ale nie wydaje mi się, żeby wydarzenie medialne w postaci braku energii, ciepła w określonym miejscu było akurat potrzebne i sensowne. Bardziej potrzeba tutaj takiej rzetelnej informacji, trochę dobrej woli. Bo jeszcze raz powtarzam, ten dyskomfort nas wszystkich, operacyjny i operatorów, i legislatorów, polega na tym, że my nie mamy komfortu czasu. Innymi słowy, nas jakby Federacja Rosyjska nie informowała o wojnie, nie informowała o to, nikogo nie informowała. To są rzeczy, które się dzieją z dnia na dzień i na nie trzeba reagować. Natomiast to też trzeba przygotować infrastrukturę państwa, porty, logistykę po to, żeby w tym wariancie B najbardziej negatywnym móc jakby realizować dostawy węglowodorów w postaci węgla, kiedy taka potrzeba nastąpi. No to jest jakby naturalny obowiązek państwa przygotowywać jakby państwo i całą infrastrukturę do tych scenariuszy takich najbardziej negatywnych.
Dziękuję ślicznie, panie prezesie. Chciałbym już zaprosić także naszych słuchaczy do telefonicznego kontaktu z nami, do współtworzenia naszych dzisiejszych rozmów niedokończonych. Państwu przypomnę, że podejmujemy temat rynek węgla w Polsce. Naszym gościem jest pan Tomasz Rogala, prezes zarządu Polskiej Grupy Górniczej. Numery telefonów do naszego studia: Polska Północna 56 655 2355, Polska Południowa 56 655 2356. Telefonia komórkowa w naszej rodzinie 536 600 100 i 536 600 200. Dwa numery telefonów dla zagranicy: 56 655 2333 i drugi numer telefonu 56 655 2366, kierunkowy z Europy 048, z Ameryki i Kanady 01148. Bardzo proszę, Radio Maria, halo.
Szczęść Boże, mówi Grzegorz Warszawa.
Witamy, panie Grzegorzu.
Ja mam do pana pytanie. Pan cały czas mówi, ja przysłuchuję się te pół godziny i pan cały czas mówi, no powiedziałbym tak na okrągło, no i że importerzy, prawda? Proszę pana, ja panu powiem tak, to co się dzieje z górnictwem, to jest sabotaż i zbrodnia gospodarcza. Ja się powołuję na fachowców światowej klasy, światowej. U nas są gnojeni, natomiast na świecie są uznani. To samo było z panem Witoldem, nie pamiętam teraz nazwiska, od rurociągów, od gazu. W tej chwili likwidowane są kopalnie, w których jest, w które zasypiemy miliard ton węgla. Miliard. W przybliżeniu miliard ton węgla. Chodzi o Krupińskiego i kopalnię Makoszowy. Kopalnia Makoszowy, jeśli dobrze pamiętam, jest jedną z najczystszych kopalni. Zanieczyszczenia wynoszą 7%. Tam nie ma metanu, tam nie ma wybuchów i my to likwidujemy. Ja powołuję się na portal tarnogórski, gdzie opisuje sytuację gospodarczą górnictwa Jerzy Markowski. Ja bardzo proszę, może któryś z ojców spróbuje sobie zadać trudu i spróbuje się może połączyć na bieżąco z panem inżynierem Markowskim, żeby on się ustosunkował do tego, bo ja mówię na podstawie tego, co czytam, między innymi jego artykuł. Likwidujemy kopalnie na własne życzenie. W tej chwili jedna z kopalń ma być zlikwidowana jeszcze w tych ostatnich dwóch miesiącach, jakie nam pozostało. Wie pan, ja nie pojmuję tego, że pan cały czas mówi o importerach, a nie mówi o tym, co w tej chwili się dzieje, że likwiduje się kopalnictwo. Przecież w latach 70. 200 chyba 4 miliony ton węgla robiliśmy. Dzisiaj ledwo 70 i sprowadzamy nie wiadomo co. Kaloryczność tego węgla importowanego tam z Ameryki Południowej prawdopodobnie jest tragiczna. Więc wie pan, ja nie bardzo rozumiem, dlaczego pan nie mówi o tym, żeby tworzyć tutaj, uruchamiać to jak najszybciej, tylko wręcz pan zachęca i popiera importerów, nie wiadomo jakich, nie wiadomo tak, co to za ludzie, panie, jakie pieniądze i tak dalej.
Panie Grzegorzu, chciałbym przekazać już głos panu prezesowi, dobrze?
Bardzo proszę.
Dziękuję ślicznie. Bardzo proszę, panie prezesie.
Proszę pana, to nie jest tak, że ja zachęcam importerów, natomiast ja o tym powiedziałem i w części dotyczącej, w telewizji, że my żyjemy w takim wydarzeniu, które nazywa się Unia Europejska. To jest wydarzenie typowo polityczne. I to, że porozumienie albo ta Unia Europejska i regulacje unijne przewidują, jeszcze raz mówię, likwidację górnictwa węgla kamiennego, w ogóle górnictwa w Europie do roku 2050 i to się póki co nie zmieniło. I my tymi postanowieniami, regulacjami jesteśmy związani. Po drugie, jeżeli chodzi o górnictwo węgla kamiennego, to i tak ten proces likwidacyjny, jak powiedziałem, został opóźniany albo generalnie nie robiliśmy tego z taką wielką atencją i ambicją, jak życzyła sobie tego Bruksela, bo dalej 45% energii w Polsce pochodzi z węgla. W tym lwia część z produkcji krajowej. W związku z powyższym nie można zarzucić tego, że z wielką ambicją i z wielkimi staraniami zmierzamy do tego, żeby ten węgiel i te kopalnie węgla kamiennego zamykać. Mało tego, proszę pana, jak sobie pan przypomina, jeszcze w zeszłym roku, kiedy na rynku były bardzo niskie ceny gazu i byłyby ogromne, proszę sobie przypomnieć, ten hejt, który się pojawiał na górnictwo i te zachęty, wręcz wymagania, żeby to natychmiast zamknąć, to my i tak ten proces spowalnialiśmy, bo zawarliśmy wtedy umowę społeczną z sektorem górniczym, samorządami zmierzający do tego, żeby jakby wydłużyć w czasie funkcjonowanie tych kopalń. Rozumiem pańskie, jakby rozumiem emocje, rozumiem to oburzenie, natomiast jakby działania, które zostały do tej pory podjęte, to są działania, które opóźniły wszystkie procesy odchodzenia od własnych źródeł, własnych źródeł energii, właśnie po to, żeby dzisiaj zachować to bezpieczeństwo energetyczne, tą niezależność energetyczną. Teraz, proszę pana, łatwo o tym mówić, łatwo to krytykować, ale jeszcze kilka miesięcy temu Turów był do zamknięcia i generalnie był bardzo duży hejt i atak na to, dlaczego ta kopalnia pracuje, bo powinna być zamknięta, bo nie spełnia jakichś tam wymogów, które zostały postawione. To otoczenie jest bardzo trudne, a to, że są importerzy, no importerzy weszli w miejsce, proszę pana, rosyjskiego węgla. No, trudno też było utrzymywać finansowanie rosyjskiej machiny wojennej. I to jest to miejsce, ja mówię o tym, że to, co po prostu szło do tej pory i było transportowane do Polski koleją, przestawia się na tryb dostaw, no w zasadzie wyłącznie drogą morską. To jest taki przypadek.
Prosimy bardzo, Radio Maryja, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Dzwoni Józef z Żabna. Jestem podmiotem pośredniczącym handlu węgla w zasadzie bez środków do życia. I prezes pięknie mówi, no ładnie to wszystko wygląda, tylko żeby już nie przeciąć, to tak, w naszej gminie było 8 podmiotów handlujących węglem. Teraz jest Żabnie KDW, które obsługuje 2 powiaty, Tarnowski i Dąbrowa Tarnowska. Jest to niemożliwe zaopatrzyć wszystkich tak pięknie, jak się mówi. I teraz czy nam się nie należy odszkodowanie, bo grupa górnicza wymyśliła oczywiście handel internetowy, a nam nikt nic nie powiedział. Zostaliśmy ze sprzętem, z pustymi placami i ja bym mógł zdjęcia wysłać, albo niech zresztą do audycji się zaprasza prezesów, politologów, którzy pięknie, ładnie mówią, a życie jest zupełnie inne. I jeszcze co ciekawsze, że miało to ułatwić i potanić węgiel. Ja gdybym miał dzisiaj 100 zł na tonie, dealer drugie 100 zł, to by my do góry skakali ze szczęścia, bo my mieli przeważnie po 60-50 zł na tonie. I wszystko grało. Teraz się mówi, że taka oszczędność, a samorządowy będą 500 zł zarabiać na tonie. Natomiast jeżeli chodzi o KDW Żabnie, ma na tonie tylko 370 zł. I teraz tak, dzisiaj dzwonił gość do mnie, bo się pomyłkowo połączył ja z Żabna i oni z Żabna, do Nowego Korczyna. To jest odległość 30 kilometrów. Biorą za transport po 5 zł za kilometr w obie strony. No to już ma, pan wie, ile to wszystko kosztuje. Nie jest tak pięknie, jak się to mówi. I takich ludzi jak ja, wie pan, ile jest w kraju? 5 tysięcy do 8 tysięcy ludzi. Zostaliśmy pozbawieni dzięki grupie górniczej. Byłem u posła w swoim terenie pisowskiego, nie chciał nawet tematu podjąć, bo udawał, że nie wie lub nie wiedział. Natomiast dzisiaj się okazuje, że tak wszystko funkcjonuje pięknie. Fatalnie to funkcjonuje, a myśmy zostali bez. I ja byłem u posła po to, żeby wystąpić o odszkodowanie. W Odrze się wędkarzu miało płacić odszkodowanie, a nas pozbawiono ze środkami, ze wszystkim i do widzenia. I tyle. Dziękuję bardzo i przechodzę na odbiór.
Dziękuję panie Józefie. Nie tylko zapraszamy prezesów i politologów czy innych ekspertów, ale także dzięki możliwości telefonicznego kontaktu zapraszamy tych wszystkich, którzy nas słuchają, do współtworzenia rozmów niedokończonych. Proszę bardzo, panie prezesie.
Szanowni państwo, no problem, jak sobie przypominamy, kwiecień i maj polegał na tym, że to nie było żadne 100 zł na tonie. Problem polegał na tym, że na kopalni węgiel kosztował w uproszczeniu powiem 1000 zł, a po tego podmiotu pośredniczącego 2,5 tysiąca do 3 tysięcy zł, więc tam nie było 100 zł na tonie. Oczywiście to się różnie rozkładało, bo tam była cała taka hierarchia podmiotów i dużych, małych pośredników, w którym to się rozkładało, ale przechodząc do rzeczy, KDW byli wyłonieni w drodze postępowania publicznego, otwartego dla wszystkich. Trzeba było mieć odpowiedni skład, zabezpieczenia techniczne, środki techniczne i trzeba było złożyć ofertę, ale oczywiście te oferty, które zostały przyjęte, to były oferty, które spełniały główny element, czyli najniższej ceny usługi, no ale taki był też zamiar, żeby tą usługę logistyczną, dostawę tego węgla zrobić w tej cenie, która jest najbardziej korzystna korzystna dla klienta końcowego, czyli obywatela. Samo postępowanie było otwarte dla wszystkich i myśmy nikogo nie wykluczali, więc jeżeli podmioty pośredniczące chciały występować i przystąpić do tego postępowania, uczynić to mogły i uczestniczyć w tym postępowaniu po to, żeby zostać klasyfikowanym czy kwalifikowaną dostawcą węgla Polskiej Grupy Górniczej. Zmiana była konieczna, no bo tu jednak się nie zgodzę. To nie było tak, że to było jakieś 100 zł do tony. Te kwoty były znacznie wyższe i one wywoływały ogromne niezadowolenie naszych klientów.
Proszę bardzo, Radio Maryja, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, kogo witamy?
Mówi Barbara. Ja dzwonię z takiej urokliwej małej miejscowości koło Ciechocinka. Miejscowość się nazywa Nieszawa. Są tam dwa bloki, w których mieszka 80 rodzin. Ja mam mieszkanie, za które płaciłam czynsz do tej pory 837 zł, w tym było za ogrzewanie miesięcznie 387 zł. Z dniem 1 września otrzymałam podwyżkę za czynsz sam 2153 zł, w tym za ogrzewanie 1702 zł. Moja emerytura łącznie z dodatkiem pielęgnacyjnym wynosi 1980 zł. Ja mam jeszcze opłaty: prąd, gaz, leki i utrzymanie się. Jak ja mam żyć? No przecież panie, które przyjeżdżają z Ukrainy z dziećmi, ja im bardzo współczuję, bo ja kiedyś też pomagałam ludziom, jak pracowałam. Mają teraz lepiej, jak ja po 37 latach zostałam zepchnięta do opieki społecznej. Tylko z tej opieki ja dostanę, nie wiem, czy w ogóle dostanę cokolwiek, czy 200, czy 300 zł, jeszcze nic nie dostałam. No i mi się wydaje, że zanim zapuka komornik, to lepiej zamknąć powieki. Bardzo dziękuję za wysłuchanie, bardzo przepraszam i posłucham na antenie pana prezesa.
Dziękuję. Dziękujemy bardzo. Pani Barbaro, z Panem Bogiem. Proszę bardzo, panie prezesie.
Szanowna pani, no oczywiście współczujemy tej sytuacji, natomiast ja jakby nie znam tego konkretnego przypadku, nie wiem, gdzie państwo jakby kupowali, czyli to wspólnota, w której państwo mieszkali, kupowali węgiel wcześniej, gdzie go teraz kupili. Jeżeli chodzi o naszą tutaj działanie Polskiej Grupy Górniczej, to jakby dla naszych klientów, tych stałych klientów, dla tych gospodarstw domowych, to Polska Grupa Górnicza nie prowadzi polityki zmierzającej do tego, żeby w jakiś sposób niegodny czy niegodziwy wykorzystywać całą tą sytuację, która się wytworzyła. Trudno mi jest się tak naprawdę w detalu teraz odnieść, co to jest za konkretny przypadek. My jako Polska Grupa Górnicza nie dokonywaliśmy tak ogromnych zmian i podwyżek cen. Renegocjowaliśmy owszem umowy, ale one dotyczyły tylko tych kosztów, które nas dotknęły, związanych z wzrostem kosztów energii, wzrostem kosztów surowców, które były do tego potrzebne. Też trzeba pamiętać, ja tutaj nie umiem się wypowiedzieć, bo nie jestem w tym zakresie, bo tym się nie zajmuję, że przy taryfowaniu też są odpowiednie programy przygotowane, które mają chronić obywateli przed wzrostem cen, ale to są elementy i to są te rzeczy związane, ta materia ciepłownicza. Nie jestem państwu w stanie wypowiedzieć, jakby udzielić na to odpowiedzi, bo tym od strony legislacyjnej się nie zajmuję.
Prosimy bardzo, Radio Maryja, halo.
Dzień dobry.
Dzień dobry, kogo witamy? Kogo witamy?
Marek.
Panie Marku, prosiłbym się gdzieś troszeczkę przenieść, bo to chyba telefon komórkowy i tak. Mamy bardzo słabą jakość naszego połączenia.
Marek Domosławik.
Tak, panie Marku. No. Tak, panie Marku, proszę bardzo.
No, chciałbym powiedzieć, że brawo dla tej pani, co przed chwileczką dzwoniła. Właśnie Chodzi o takie starsze osoby, po prostu nie ma się kto tym zająć. Za 1200 zł, jak ktoś ma emerytury i sam zostaje w domu, no to jest naprawdę tragedia. No po prostu najlepiej w urzędach, co siedzą, to oni po prostu, co oni robią? Oni tylko wiedzą, że coś się takiego dzieje, ale nic za tych ludzi się nie biorą, żeby pomagać tak, z prawdziwego zdarzenia po prostu. A odnośnie górnictwa, no tak, kopalnie zamykacie, ale tak, trzynastki dostają, czternastki dostają, barburki dostają i z czego to? No to oni sami na siebie nie mogą zarobić, jak oni zarabiają sobie po pewnie 6-7 tysięcy, no to życzę powodzenia, no jak sobie tak robią po prostu. Tyle, dziękuję. Dziękuję bardzo.
Dziękuję, panie Marku, panie prezesie.
No, w części cena to już troszeczkę na ten temat mówiliśmy, dlatego były te zmiany w modelu sprzedaży, żeby właśnie ten węgiel tak mocno nie rósł dla klientów końcowych. W części dotyczących wynagrodzeń to możemy taką, to oczywiście możemy prowadzić narrację na ten temat, dyskutować. Natomiast szukamy ludzi do zatrudnienia, do pracy, do tego wydobycia, więc jeżeli to też prosimy jakby zauważyć, jakie są warunki pracy w kopalni, z jakim wiąże się to ryzykiem i wtedy no, jakby ocenić adekwatność tego ryzyka i tej pracy względem wynagrodzenia, które pracownicy otrzymują. I tutaj tak trochę łagodniej jakby podejść do tej oceny, bo jakby na chwilę obecną to te potrzeby, które się budują na zewnątrz, żeby państwo, żeby dostarczyć ten tańszy węgiel, to one też sprowadzają się do tego, że pracujemy i w sobotę, i w niektóre niedziele. Oczywiście nie całe i zachęcamy pracowników, żeby to paliwo na rynek dostarczać.
Jedna z tych ustaw, która jest przygotowywana i obecnie trwa proces jej legislacyjny, dotyczy między innymi maksymalnych cen energii elektrycznej dla gospodarstw domowych, nie tylko dla samorządów, panie prezesie, ale także dla gospodarstw domowych, a zatem jest pewien instrument, który rzeczywiście ma trochę zapanować nad tą całą sytuacją.
No tych instrumentów, szanowni państwo, jest więcej, które są procedowane i pewnie kolejne, można się spodziewać, będą przygotowywane jako odpowiedź na to, co się będzie na rynku działo. W pierwszej części naszego spotkania mówiliśmy o tym, że przed wojną, czyli jeszcze rok, półtorej roku temu, to w Unii Europejskiej zastanawialiśmy się nad tym, ile osób w Europie, jaki procent społeczeństwa, obywateli Europy dotknie ubóstwa energetycznego. Mówiliśmy wtedy, kilka procent to są te osoby, które będą miały problemy z zapłaceniem rachunków. No, okazało się tak, niestety, że jest chyba odwrotnie, że tych w całej Unii Europejskiej ludzi, którzy mają problemy z zapłaceniem rachunków za opał czy za energię elektryczną, jest zdecydowana większość. Stąd w całej Europie jest zestaw wielu różnego rodzaju działań, które mają charakter osłonowy i mają za zadanie osłonić tych najbardziej wrażliwych, tych najmniej ekonomicznie silnych od skutków podwyżki tej energii. Ja to pokazywałem na tej pierwszej liczbie, to proszę sobie wyobrazić, że jakby zupełnie modelowo odchodzimy od węgla i to musimy zastąpić gazem. I to nieważne, czy on jest rosyjski, czy inny, tylko mówimy o cenach światowych. To jest więcej o 180 miliardów, więc szukalibyśmy takiej kwoty po budżecie, po różnego rodzaju środkach, po to, żeby generalnie pokryć rachunki za gaz, które byłyby niezbędne do zabezpieczenia nas w ciepło czy energię elektryczną. To są gigantyczne kwoty. I te mechanizmy, które są wdrażane, jest część mechanizmów już wdrażanych o cenie maksymalnej, zamrożenie ceny prądu. No przecież pamiętajmy też, że jest zamrożona w pewien sposób cena gazu, no bo ona też nie wzrosła jeszcze dla obywateli. Tak przeszliśmy nad tym do porządku dziennego. Jest wsparcie w tej części węglowej. No i to, że mogą się wydarzyć jakieś grupy, podmioty, które może jeszcze nie są tym objęte, no to pewnie gdzieś to będzie później poprawiane i uzupełniane, ale jeszcze raz to wszystko dzieje się pod olbrzymią presją czasu, a w zasadzie braku czasu, a konieczności reagowania na te potrzeby klientów i społeczeństwa.
Prosimy bardzo, Radio Maryja, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, kogo witamy?
Grzegorz.
Witamy, panie Grzegorz.
Jedna uwaga do pana prezesa. Mam nadzieję o wydźwięku optymistycznym. Pan kilka odpowiedzi wstecz, powiedział, że żyjemy w takiej rzeczywistości jak Unia Europejska. Jest to rzeczywistość polityczna. Domyślam się zatem, że mało gospodarcza, co zresztą no, wybrzmiewa niejako w pośredni, delikatny sposób z tego, co pan mówi. Kiedyś żyliśmy w takiej rzeczywistości RWPG, a w Konstytucji mieliśmy wpisaną, zdaje się, wieczną przyjaźń ze Związkiem Radzieckim. Powiedziałbym dozgonną. Na szczęście nastąpił zgon. W związku z tym mam nadzieję, miejmy nadzieję, że tutaj też coś takiego się stanie. Ale teraz już dwa konkretne pytania. Cieszę się, że akurat prezes PGG jest naszym gościem. Czy wiadomo panu, na ile Polska lat ma udokumentowane złoża węgla kamiennego? Bo swego czasu na tej antenie słyszałem, że na jakieś 200 lat wydobycia sprzed paru lat, tego jeszcze w miarę dużego wydobycia. Byłbym wdzięczny, gdyby pan zechciał ustosunkować się, o ile są jakieś miarodajne, wiarygodne badania. To jest pierwsze pytanie. Drugie, też bardzo konkretne. Niemcy zamykają swoje kopalnie podobno w taki sposób, żeby można było je w razie czego ponownie otworzyć. Pan Grzegorz z Warszawy wspominał o dwóch kopalniach, które są aktualnie zamykane albo mają być zamykane. Nie wiem, czy w Polskiej Grupie Górniczej, ale ja myślę, że nawet jeżeli nie z PGG, to po sąsiedzku pan prezes, pan wie, mam nadzieję, czy one są też zamykane w taki sposób, że będzie można je otworzyć, czy też na wieki wieków, amen, że tak powiem. Bo jeżeli to drugie, no to jeszcze trzecie pytanie. Czy nie uważa pan, że należałoby w polskim prawie rzeczywiście stworzyć jakąś furtkę do zamykania tych decydentów na długie lata za pozbawianie narodu, który wynagradza tych decydentów swoimi pieniędzmi, swoimi podatkami, za zubażanie tego narodu? Bardzo długie i prawdopodobnie bezokresowe. Także dwa i pół pytania, tak? Dziękuję serdecznie, przejdę na odbiór z panem Bogiem.
Dziękuję, panie Grzegorzu, z panem Bogiem. Bardzo proszę, panie prezesie.
Proszę pana, to może tak, jeżeli chodzi o wygaszanie niemieckiego górnictwa, to węgiel kamienny jest wygaszony i zamknięty. Oni eksploatują jeszcze węgiel brunatny i z tego, co mi wiadomo, to są czeskie firmy, które eksploatują, czy czeskie podmioty na terenie Republiki Federalnej Niemiec węgiel brunatny. Jeżeli chodzi o zamykanie kopalń w sposób umożliwiający powrót do nich, to według nieznanych metod nie. Wszystkie zamykane kopalnie są likwidowane w sposób trwały, czego ten proces oczywiście trwa kilka lat, czego jakby końcową fazą jest zasypanie szybów i głównych, i peryferyjnych, i w ten sposób następuje zamknięcie kopalń. Tu nie chyba nie ma przestrzeni na to, żeby to w sposób geologiczny, żeby w sposób techniczny to wszystko wyjaśnić, no po prostu my musimy zabezpieczyć teren, na którym ta kopalnia wcześniej funkcjonowała i samo zatopienie szybu to z punktu widzenia technicznego, ekonomicznego, później to trzeba dozorować, pilnować i zabezpieczyć przed tym, żeby nie działo się, tak jak czasem na Śląsku to widać w postaci lejów, które co jakiś czas się gdzieś wytwarzają i które stanowią realne zagrożenia, więc wydaje mi się bardziej, że to zamykanie, które dzieje się tutaj w tej części Europy Środkowo-Wschodniej, w Niemczech, to jest zamykanie jednak trwałe, które powoduje, że do tych zasobów wrócić nie można, niby to oznaczało jakby budowanie kopalń od nowa. To drugie pytanie, jeżeli chodzi o zasoby, to ono ma pewien kontekst, bo jeszcze raz mówimy o tym, że my mamy za zadanie zamknąć górnictwo węgla kamiennego, albo inaczej to, co jest jakby wynika z regulacji unijnych i z polityki klimatycznej, to jest zamknięcie, zaprzestanie korzystania z węgla, więc zamknięcie węgla kamiennego do 2050 roku. I my rzeczywiście w ramach naszego programu zamykania wiele tego węgla zostawimy pod ziemią, bo my go do tego czasu w tej ilości i w tej wielkości nie wydobędziemy i nie pozyskamy. Więc tak, potwierdzam, że część tego węgla, znaczna część tego węgla udokumentowanego, tego przemysłowego, nadającego się do wydobycia, po prostu pod ziemią zostanie.
Prosimy bardzo, Radio Maria, halo?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Pozdrawiam ojca Piotra i pana prezesa TGG. Ja mam tak pytania, bo od miesiąca nie mogę kupić tego węgla przez mailem na login i e-maila, bo to powierzyłem znajomemu, żeby mi to po prostu tego... Jest w koszyku towar, a nie można go nabyć. Jest nawet podana kopalnia i cisza i potem już nie ma dokończenia tej sprawy. To raz jedno pytanie takie, a po drugie, to jestem emerytem z kopalni KWK Krupiński, która jest w stanie likwidacji. Jeszcze zostało dużo zasobu węgla, choćby w tej kopalni, nie mówię o innych. Wypłacili nam też, deputatu nie mamy, jednorazowo było wypłacone 10 tysięcy za jakiś tam okres z zaległością po 2-3 lata do tyłu, a i teraz jesteśmy na lodzie. No, wykupić przez, jak już tu było wiadomo z audycji, że bardzo kiepskiej jakości jest ten węgiel z Ameryki Południowej, a te inne państwa to też nie wiadomo co i nie podają kaloryczności przy powiedzmy zakupu tego węgla. No, no i także no, byli górnicy nie mają po prostu dostępu do węgla ani praw żadnych, bo ich pozbawiono tym jednorazowym takim wypłatom odszkodowania. No, jest ciężka sprawa. Czy PGG może blokować tam powiedzmy, kto się loguje na tym, jest jakaś forma, że blokowane jest dany powiedzmy ten na maila, czy na login, czy jak to, bo ja nie mam komputera, kupiłem komputer, ale dałem wnukowi, no bo jak się za bardzo nie mogłem na tym poruszać, to szkoda czasu, tak. Lepiej się wziąć, pomodlić. To tyle bym
miał. Panie Marianie, proszę przejść na odbiór radiowy, pozdrawiam tak, serdecznie.
Dziękuję, pozdrawiam.
Dziękuję, szczęść Boże, bardzo proszę, panie prezesie.
Proszę pana, przede wszystkim tam w zakładce jest najczęstsze pytanie, odpowiedzi i podpowiedzi nasze, jak to zrobić, żeby na tym sklepie to kupić. To jest kwestie związane z odświeżaniem, logowaniem się i one i sugeruję, żeby i proszę, żeby wnuk to dokładnie przeczytał, zanim zacznie korzystać ze strony internetowej. Po drugie, już wkrótce ten węgiel powinien być dostępny przy właśnie pomocy tych samorządów. I po trzecie też proszę jakby mieć na uwadze tego najbliższego względem pańskiego miejsca zamieszkania KDW, bo prawdopodobnie stamtąd ten węgiel będzie mógł być odebrany bez tych wszystkich elementów o charakterze elektronicznym, informatycznym i tych zagadnień, które panu sprawiają problem. Odnosząc się do kopalni Krupiński, z tego co wiem, koncesja i złoża są zabezpieczone przez Jastrzębską Spółkę Węglową i to ona dzisiaj jest depozytariuszem tego węgla, który tam został po kopalni Krupiński.
Proszę bardzo, Radio Maria, halo.
Dzień dobry.
Dzień dobry, kogo witamy?
Ja dzwonię z Poznania. Mam na imię Ewa i chciałam się ustosunkować do rozmowy tej pani spod Ciechocinka. Ja mam podobną sytuację. Założyłam gaz w dużej butli, za którą po prostu zeszłego roku za całą butlę zapłaciłam 5200. W tym roku Nie wiem, dlaczego dostaliśmy takie małe dofinansowanie, 500 zł, ale chodzi mi o taką rzecz, że ja mam niską emeryturę, bo mam tylko 200, a musiałam założyć tą butlę ze względu na to, że jestem po operacji. I podejrzewam, że zimę będę miała naprawdę chyba zimną, bo nie jestem w stanie kupować leki, i to dość drogie leki, na życie i ten gaz. Co dalej mamy zrobić? Ja byłam w opiece społecznej, to mi powiedzieli, że mam 200 na osobę, nie 700 zł i nie dostanę nic. Po prostu się pozbywają starych ludzi. O starych ludzi już nikt nie dba. Dziękuję. Szczęść Boże.
Dziękuję, Pani Ewo. Myślę, że to oczywiście dramatyczny głos, który wybrzmiał na antenie Radia Maryja, ale to nie głos, który kierowany powinien być do Pana Prezesa, który dzisiaj jest obecny w studiu Radia Maryja, więc bardzo proszę czekać na okazję, kiedy będą rzeczywiście z nami osoby, te, które rzeczywiście podejmują pewne decyzje formalne dotyczące pewnych rozwiązań. No nie mówmy tak rzeczywiście, że dla osób starszych, dla seniorów nie zrobiono nic, bo co rusz słyszymy o różnego rodzaju programach, które są ogromnym wsparciem właśnie dla emerytów, rencistów i seniorów. Odbierzmy kolejny telefon. Proszę bardzo, Radio Maryja. Halo?
Halo?
Halo, halo, kogo witamy? Skąd telefon?
Ja do...
No niestety chyba jest radioodbiornik niewyłączony, więc nie uda się nam porozumieć. Drodzy Państwo, przypominamy o tej zasadzie, która obowiązuje. Najpierw wyłączamy radioodbiornik, kiedy połączymy się z Radiem Maryja, a dopiero później możemy rozpocząć naszą wypowiedź, bo inaczej nasza komunikacja będzie niemożliwa do zrealizowania. Przypomnę numery telefonów do naszego studia. Polska Północna 56 655 23 55, Polska Południowa 56 655 23 56, telefonia komórkowa w naszej rodzinie 536 600 100 i 536 600 200. Dwa numery telefonów dla zagranicy: 56 655 23 33 i drugi numer telefonu 56 655 23 66, kierunkowy z Europy 048, z Ameryki i Kanady 01148. Bardzo proszę, Radio Maryja, halo?
Halo, nie będzie głoszony Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze, kogo witamy?
Marek spod Garwolina, to jest Siedleckie. Jestem kierowcą dosyć z długim stażem i ja mam takie pytanie do pana prezesa. 70-50 kilometrów od kopalni już jest węgiel, był węgiel z trzeciej ręki. Niech pan mi powie, po co te spółki węglowe, które zawyżają ciągle ten węgiel? Są takie spółki, które w ogóle nie miały nigdy nic do czynienia z węglem. One nie wiedzą, co to jest, nawet tylko chodzi im o handel i o zarabianie pieniędzy. Nic więcej. A druga sprawa, no nie wiem, czy za kilka lat ci, którzy handlowali i handlują tak drogo, sprzedają ten węgiel, nie będą pociągnięci do odpowiedzialności przez Urząd Skarbowy, że tak drogo sprzedawali. Tak jak z mafią VAT-owską, za paliwo i tak dalej. No i chciałbym właśnie ustosunkować się jeszcze do tego, że węgiel mamy w Polsce. Polski węgiel jest bardzo dobry. Jeżdżąc na Małaszewicze, na Terespol, tam ogromne hałdy, nie wiem jak teraz jest, ale były ogromne hałdy węgla ze wschodu. Co się z tym węglem stało, nie wiem. Czy jeszcze tu dzisiaj handlują tym węglem, nie wiem. Ale ja po prostu bym chciał, żeby rząd nie zaniedbał tych spraw związanych z sprzedażą węgla, z rozwojem polskich kopalń. Są związki zawodowe. Jest pan Piotr Duda. Powinni się zająć naprawdę polskim wydobyciem węgla, naszego polskiego węgla. serdecznie pozdrawiam wszystkich, którzy mają problem, ale myślę, że będzie ta sprawa uregulowana.
Dziękujemy, panie Marku. Pozdrawiamy z Panem Bogiem.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze.
Teraz i zawsze. Bardzo proszę, panie prezesie.
No, proszę pana, dlatego z tego powodu Polska Grupa Górnicza zrezygnowała w połowie tego roku z podmiotów pośredniczących i zaczęła sprzedawać węgiel bezpośrednio. To, że sprzedawała węgiel bezpośrednio, no, wywołało tam jakieś uwagi, czy też krytyki, no bo to jest kanał informatyczny, bo to jest kanał przez stronę internetową, no ale to była jedyna metoda do tego, żeby generalnie nie powodować, iż ten węgiel był 2-3 razy droższy. Tak jak pan sam powiedział, 30-40 kilometrów od kopalni. No i Polska Grupa Górnicza też również teraz, tak jak powiedzieliśmy, już dostarcza to przy sieci KDW, które powiem, oni nie są pośrednikami, oni nie handlują węglem, oni go tylko dostarczają do klientów na podstawie umów zawartych z PGG.
Prosimy bardzo, Radio Maria, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze.
Teraz i zawsze.
Mam takie pytanie odnośnie tego sklepu internetowego grupy PGG. Dlaczego on jest tak powolny? Ponieważ ja tam od 2 miesięcy próbuję coś kupić, ale ze względu na to, że przepustowości tego serwera, na którym ta aplikacja PGG, sklep PGG funkcjonuje, to tak niska jest to przepustowość, że po prostu zakup jest niemożliwy. Co chwilę widzę stronę błędu i pytania takie uzupełniające, czy trwają może jakieś prace modernizacyjne tej infrastruktury serwerowej, żeby zwiększyć tą przepustowość, żeby ten zakup po prostu był możliwy. Ponieważ muszę wykonać chyba kilkadziesiąt odświeżeń strony z próbą zobaczenia, wręcz już modlę się, żeby zobaczyć stronę, w której produkt jest dostępny. Wiem, że to jest tylko wtorek i czwartek, ale niestety za każdym razem albo widzę stronę błędu, albo jak zobaczę już listę produktów, to jest już informacja, że produkt jest już niedostępny. To w moim przypadku uniemożliwia mi to dokonanie zakupu, a wydaje mi się, że jestem raczej świadomym użytkownikiem, ponieważ na co dzień służbowo zajmuję się tworzeniem stron sklepów takich właśnie e-commerce i wydaje mi się, że prędkość działania tego serwera, na którym jest aplikacja sklepu PGG, jest po prostu nieakceptowalna. Ten rynek, mniemam, że sklep sprzedaje dla całej Polski, ale wydaje się, że jest w stanie obsłużyć góra kilkudziesięciu użytkowników, a tam raczej setki i tysiące ludzi próbuje dokonać zakupu. Więc to było pierwsze pytanie, czy mamy jakieś plany modernizacyjne tej infrastruktury serwerowej. A pytanie drugie. Pan prezes wspomniał o tym, że trwają prace wygaszania węgla w Polsce. Nie wiem z jakiego powodu przeszliśmy do porządku dziennego, że tak należy zrobić. Więc moje pytanie jest, jaki dokument obliguje nas do wygaszenia węgla w Polsce? Jak się nazywa ten dokument i czyje sygnatury na nim widnieją? Kto go podpisał i dlaczego? Także dziękuję pięknie za odpowiedź na te dwa pytania. Pozdrawiam.
Jak pan na imię?
Panem Wiktor z Podwrocławia.
Dziękuję, panie Wiktorze. Bardzo proszę, panie prezesie.
Proszę pana, ja absolutnie nie odmawiam panu świadomości informatycznej i tej komputerowej. Na pytanie, czy trwają prace modernizacje naszej infrastruktury informatycznej, serwerowej, odpowiadam tak. Cały czas trwają i cały czas system jest podnoszony do nowych funkcjonalności po to, żeby on działał sprawniej i szybciej. Zresztą pewnie pan obserwował, jakie mieliśmy problemy z koszykiem jeszcze 2 czy 3 miesiące temu. Natomiast, żeby to w liczbach też zobrazować, no to w zeszłym roku o tej porze, co sprzedaliśmy tak z tym sklepem internetowym, bo on już też był wtedy, ale jego obciążenie wynosiło tyle, że do tej pory, powiedzmy, to około 30 tysięcy ton, czyli w tym samym czasie, w zeszłym roku być może sprzedaliśmy 30 tysięcy ton węgla sklepem internetowym, a w tym roku 1 300 000, więc to co łatwo wyobrazić dla 420 tysięcy ludzi, a ta ilość osób na sesję jest dosyć duża, która wchodzi, więc to łatwo sobie wyobrazić, jaką drogę musieliśmy przejść, jeżeli chodzi o oprogramowanie i jeżeli chodzi o serwery i wszystko, co jest potrzebne i przede wszystkim zabezpieczenia, bo jak każdy sklep internetowy jesteśmy atakowani, musimy je musimy je odpierać. Rzeczywiście tym kłopotem, który jest główny dla państwa, to jest większa ilość po prostu chętnych niż tego produktu, który jest dostępny, napędzonych tą paniką i tymi informacjami, które historycznie padały, ale pracujemy cały czas na tym, żeby on był coraz bardziej funkcjonalny. Przygotowujemy się do włączenia funkcji autentykacji, właśnie to wszystko po to, żeby ten proces był sprawniejszy. Ja to powiedziałem, że my nie działaliśmy w komforcie czasu, że mieliśmy rok, bo to normalnie to trzeba by tak z rok projektować, przygotować, wdrożyć, włączyć do produkcji, tylko musieliśmy zrobić coś z dnia na dzień, żeby uchronić państwa przed tymi spekulacjami cenowymi. Jeżeli chodzi o dokument, ten drugi, który mówi o wyłączaniu i wygaszaniu własnego sektora górniczego, czyli wyłączaniu górnictwa, no to są dokumenty europejskie mówiące o tym, że Europa ma być zdekarbonizowana do roku 2050 i w tym czasie możemy, tylko do tego czasu z tego węgla możemy korzystać. Więc to ustalenia szczytu europejskiego, to jest decyzja wspólnoty, tak to dokładnie wygląda i w tym czasie my jesteśmy zobowiązani do tego, żeby zmienić jedno źródło energii, czyli źródło węglowe, na inne. To już jakby szeroko omawialiśmy.
Proszę bardzo, Radio Maria.
Dzień dobry, szczęść Boże.
Szczęść Boże, kogo witamy?
Paweł z Warszawy. Pytanie do pana prezesa. Proszę podać te nazwiska osób, które podpisały się po tym dokumencie wygaszania kopalń w Polsce. Konkretne nazwiska, tak? Ktoś się musiał podpisać i powiem tak, powiem jako Polak. Nie możemy zamykać kopalń. Jest to nasze czarne złoto, jest to dobro narodowe i żadna Unia Europejska nie będzie nam mówiła, co mamy robić w naszym kraju. Więc panie prezesie, konkretnie kto podpisywał się pod tymi dokumentami? Dziękuję bardzo, z panem Bogiem.
Ja myślę, że odpowiedź pana prezesa była wyczerpująca, tym bardziej, że dużo czasu poświęciliśmy rzeczywiście funkcjonowaniu, czy nam się to podoba, czy nie, w strukturach Unii Europejskiej i pewnych decyzjach, które zapadają, a które w tym konkretnym wymiarze rzutują także na kształt polskiej gospodarki i kształt polskiego miksu energetycznego. Numery telefonów do naszego studia: Polska Północna 56 655 23 55. Polska Południowa 56 655 23 56. Telefonia komórkowa w naszej rodzinie 536 600 100 i 536 600 200. Zagranica 56 655 23 33 i końcówka 66. Proszę bardzo, Radio Maryja, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Kogo witamy? Skąd telefon?
Piotr z Mazowsza.
Witam. Bardzo proszę, panie Piotrze.
Pana prezesa. Panie prezesie, jest taka sprawa. My już zakupiliśmy, no trochę taką cenę płaciliśmy z kosmosu, bo 3700 za tonę, no ale nie będę tutaj, nie chodzi mi o to, że, ale jest bardzo dobrej jakości z polskiej kopalni. Ale jadąc, kupywaliśmy ten węgiel u sprawdzonego dystrybutora, od którego już kupujemy tyle lat. Po drodze przejechaliśmy, żeby rozpoznać teren u takich innych dostawców tego. No i wzięliśmy tak sobie na próbę, jak to się pali. No i zawieźliśmy takie kawałeczki, dwa z jednego, no i zawozimy tam i oni mówią, że to jest węgiel rosyjski. Na zakup robiliśmy gdzieś koło 2 miesięcy do tyłu. Nie wiem, jaka to jest po prostu, no czy w ogóle na składach jest taka możliwość, że jest ten rosyjski węgiel, a pan, który zapewniał mnie, gdzie wziąłem ten węgiel na próbę, że to jest węgiel z polskich kopalń. Czy to jak jeżeli kupujemy, czy tam możemy żądać od nich jakiś certyfikat, z jakiej to kopalni, co, czy no po prostu, czy jest możliwość, że taka sytuacja może być na rynku?
Dziękuję, panie Piotrze. Już przekazuję głos panu prezesowi, dobrze?
Dziękuję, będę w radio słuchał.
Dziękuję, z panem Bogiem, pozdrawiam. Bardzo proszę, panie prezesie.
No proszę pana, przede wszystkim może pan żądać wszystkich dokumentów, które dotyczą produktu, który jest sprzedawany, więc jego świadectwa pochodzenia i charakterystyki, i na tej podstawie ustalić, skąd on pochodzi. Jest tak, rzeczywiście ten węgiel polski jest węglem najbardziej poszukiwanym i jest węglem po prostu jakościowo dobrym dla gospodarstw domowych. Czy to jest węgiel rosyjski? Nie wiem, może tak się zdarzyć, bo jeszcze do marca ten węgiel rosyjski do Polski gdzieś tam przyjeżdżał i wpływał, ale wątpię. Bardziej są to, nazwie je tak delikatnie, pewne nieporozumienia komunikacyjne, ale jako klientowi przysługuje panu prawo domagania się świadectwa pochodzenia i świadectwa jakości, czyli dokumentów mówiących o, to, o tym, co pan kupuje.
Proszę bardzo, Radio Maria, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziwita.
Teraz i zawsze.
Łukasz z Lubelskiego. Chciałem się zapytać o takie kwestie. Jeżeli my sprowadzamy w tej chwili węgiel z obcych państw spoza Unii Europejskiej, czy każda wpływająca tona węgla jest objęta opłatami tymi unijnymi, co nasz węgiel wykopywany w naszych polskich kopalniach? W jakiej to jest wysokości mniej więcej i do czyjej kieszeni trafia ta opłata ewentualnie, a jeżeli nie trafia, to dlaczego? Bo tego nie rozumiem też. I czy na przykład Niemcy, jeżeli też by sprowadzali taki węgiel z obcych państw czy z Rosji, jak przez przez Polskę jechał węgiel do Polski czy do Niemiec, czy oni wtedy też płacili te same opłaty, czy po prostu w naszej tej kochanej Unii Europejskiej, za którą oczywiście nigdy nie głosowałem, czy jest w ogóle taka jakakolwiek równość, czy tam jest jakikolwiek sens? No bo tak jak mówiłem już kiedyś w radio, że jak polskie truskawki do Rosji nie mogły pojechać, tylko jechały tu ze wschodu do Niemiec, tam pieczątki niemieckie, z powrotem przez Polskę i do Rosji i tak było już wtedy można było sprzedać do Rosji. Już było dobre truskawki, a bezpośrednio z Polski były złe. Także czekam na odpowiedź. Szczęść Boże.
Bóg zapłać z Panem Bogiem. Proszę bardzo, Panie Prezesie.
No i tak zostałem specjalistą od importu węgla, ale przypominam, że ten węgiel produkuje w kraju i czy my jako PGG produkujemy, nie eksportujemy tego węgla i tym się nie zajmujemy. Natomiast jakby domyślam się, że no zasady importu są zbliżone dla całej Unii, dlatego ta Unia jest i ten towar, który wchodzi, czyli ten węgiel zamorski jest podobnie traktowany we wszystkich krajach europejskich i to, o czym też już mówiliśmy, to opodatkowanie węgla nie następuje tak na etapie jego wprowadzenia na teren obszaru Unii Europejskiej, tylko jego główne opodatkowanie następuje w momencie jego spalenia i to jest jakby opłata z tytułu CO2, która wynosi 300 parę złotych czy 300 kilkadziesiąt złotych do jednej megawattogodziny do tony. Więc to są te opłaty tutaj w momencie spalenia, to już nieważne, czy ono pochodzi z produkcji krajowej, czy importu, to jest moment, w którym następuje to główne opodatkowanie sektora, znaczy wytwarzania energii w oparciu o węgiel.
Proszę bardzo, Radio Maria, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, mówi Alicja. Proszę księdza redaktora, jest audycja, padają pytania, jest gość, specjalista i ma odpowiedzi. To coś jest nie w porządku. Ludzie w biedę klepią przez
ten. Ale proszę
węgiel,
pani Alicjo, temat dzisiejszej audycji brzmi rynek węgla w Polsce. Pani Alicjo, przepraszam najmocniej. Proszę wybaczyć, pan prezes Polskiej Grupy Górniczej odpowiada w zakresie swoich kompetencji. Żeby te kompetencje rzeczywiście były zachowane, to proszę pozwolić także panu prezesowi poruszać się w tym zakresie tematycznym, który wyznaczyliśmy sobie na nasze spotkanie, aby rzeczywiście te rozmowy dotyczyły zagadnienia, które podejmowaliśmy. To ja rozumiem, że są różnego rodzaju trudne, nawet dramatyczne sytuacje, tylko w jaki sposób pan prezes do niektórych zagadnień ma się odnieść jak bezpośrednio nie dotyczą jego zakresu kompetencji. Więc także bardzo proszę o zrozumienie i szacunek siebie nawzajem na antenie Radia Maryja, bo przecież o to chodzi, a każdy, kto przecież do nas dzwoni, zostaje wysłuchany i to możemy w tym momencie uczynić. Proszę bardzo, Radio Maryja, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, kogo witamy, skąd telefon?
Kłanie się Wacław z Dolnego Śląska. Ja mam pytanie do pana prezesa z PGG. Mianowicie skorzystałem z ekogroszku z Polskiej Grupy Górniczej. Jest taki skład w pewnym mieście tu na Dolnym Śląsku. No i kupiłem po jakieś 2000 niecałe i 3 tony, bo taki był jakiś wtedy rozdział. I ze zdumieniem po 2 dniach, jak osiągnąłem po tą fakturę, patrzę, za przywóz na odległość 8 km z tego składu, z PGG, płaciłem 100 zł za przywóz tony. Razem za przywóz tych 3 ton zapłaciłem 300 zł. 8 km. Więc to jest chyba nadużycie. To jest sprawa jednak, gdyby pan się do tego odniósł. Ja powtórzę. To jest skład PGG, biorący węgiel z Jaworzna i okolic. Coś takiego to jest. I druga sprawa, mianowicie, gdy prosiłem o no nie fakturę, tylko specyfikację, czyli granulację energetyczną z tego węgla, to powiedziano mi, że to już jest gdzieś ogólnie zrobione i teraz tego się już nie wystawia w całej Polsce. Ja przejdę na odzwór z panem Bogiem, kłaniam się.
Dziękuję panie Wacławie, panie prezesie.
Krótka odpowiedź, proszę pana, my nie mamy kopalni w Jaworznie, więc prawdopodobnie podejrzewam, że to jest inny węgiel. Natomiast jeżeli doszło do czegoś takiego, to jest pytanie o to, czy KDW, czy to jest nasz dostawca i u nas było kupione. Po prostu postępowanie reklamacyjne jest odpowiedni formularz złożenia reklamacji, mailem wysłania. Wszystkie te reklamacje rozpatrujemy i się do tego odnosimy, więc bardzo proszę, zachęcam do postępowania reklamacyjnego w formie mailowej po to, żebyśmy mogli się do tego odnieść.
Dziękuję ślicznie. Pozdrawiam gorąco. Proszę bardzo, Radio Maryja. Halo?
Dobrze.
Tak?
Jeszcze raz Łukasz z Podlasia. Chciałem się dopytać jeszcze, bo tutaj gość nie odpowiedział mi na to pytanie. Po prostu w jakiej cenie jest od jednej tony się płaci, bo tu była, pan odpowiadał, że to podczas spalania. Przecież ludzie jak kupią na składzie węgiel za 3000 czy za 1,5 za różną cenę, później nikt od nich nie bierze za spalanie tego, za emisję CO2. Więc to gdzieś wcześniej jest opodatkowane. Z tego, co mi wcześniej z kopalni ludzie mówili, no to chyba jest to doliczone do sprzedaży ceny węgla i to chyba kopalnia od razu płaci za te emisje, a nie człowiek prywatny, który pali ten węgiel. I jak pytałem przecież, do czyjej kieszeni ta opłata trafia, to też nie dostałem odpowiedzi. Proszę też ojca o pilnowanie, żeby gość zaproszony do radia odpowiadał konkretnie na pytania, no, lub odpowiadał, że no nie wie na przykład. To...
Proszę bardzo, panie prezesie.
To już uzupełnię odpowiedź. Gospodarstwa domowe nie płacą opłaty CO2. Opłaty CO2 opłacają, uiszczają odpowiednie instalacje, które zużywają węgiel, czyli produkcja ciepła i produkcja energii elektrycznej. To w tym momencie następuje opodatkowanie CO2. Rzeczywiście, ma pan rację, żadne gospodarstwo domowe, żadne małe instalacje tego typu podatków nie odprowadzają i podatki z tytułu CO2 trafiają do Skarbu Państwa.
Proszę bardzo, halo.
Halo, szczęść Boże, mówi Mateusz z województwa mazowieckiego. Chciałbym zapytać tak troszkę o tą strukturę rozprowadzania węgla, no bo w zeszłym roku była już taka sytuacja, kiedy ten węgiel tam powiedzmy dochodził do tam 1500 zł w okolicach Warszawy i można było znaleźć w internecie ogłoszenia, gdzie można było zamówić cały tir 24 tony w cenie 750 zł, to jest niemal 50% taniej, więc zakładam, że po prostu ci pośrednicy mieli dość duże marże. I teraz rzeczą, która mnie najbardziej ciekawi, to jest cena tego węgla importowanego. Jakby czy można udzielić takiej informacji, ile kosztuje jedna tona węgla sprowadzanego w tej chwili, które na przykład teraz w detalu kosztuje powyżej 3000 zł. Czy jest szansa na taką informację na antenie?
Panie prezesie?
Odpowiadam. Nie wiem, bo nie importuję węgla. Ja nie mam dużo większej wiedzy od państwa w tym zakresie. My się nie zajmujemy importem węgla, my się zajmujemy produkcją i sprzedażą i tutaj bez żadnej złośliwości, proszę pana, po prostu nie wiem, nie umiem odpowiedzieć na to pytanie. My nie importujemy węgla do Polski.
No, były obecne rzeczywiście to, o czym mówiliśmy, różnego rodzaju spekulacje na rynku w Polsce i były konkretne działania, panie prezesie, podjęte przez PGG, żeby rzeczywiście uciąć tę falę różnego rodzaju niesprawiedliwego pośrednictwa i spekulacji.
Tak, tak. To, co mogliśmy uczynić w zakresie swoich własnych jakby dyspozycyjności, tej uprawnień, które posiadaliśmy, zrobiliśmy. I to jest ta sprzedaż bezpośrednia i to jest sieć dystrybucyjna. Na tej sieci dystrybucyjnej Państwo oficjalnie publikowane są wszystkie informacje dotyczące i kosztów transportu i publikowana jest informacja dotycząca kosztów ostatniej mili, czyli dostarczenia tego węgla ze składu konkretnego do domu.
Prosimy bardzo, Radio Maryja, halo.
Szczęść Boże i dobry wieczór.
Szczęść Boże, kogo witamy?
Nazywam się Władysław z województwa zachodniopomorskiego, z części wschodniej województwa. Mam takie pierwsze pytanie do księdza. Czy ksiądz lub inna osoba z Radia Maryja przysyła gdzieś te wszystkie takie sensowne pytania, bo w tej chwili z różnymi ludźmi rozmawiamy, jak wnioskuję, dzisiaj jest pan prezes Polskiej Grupy Górniczej, ale jest temat węgla. Jestem zainteresowany tym, a jednocześnie no nie zaspokaja to moich myśli, czy powiedzmy wiedzy do końca, gdy nie wiem, czy moja rozmowa, czy moje wypowiedzi gdzieś trafiają. Także to pytanie do księdza bym prosił, a teraz do pana prezesa.
To znaczy się od razu powiem, że trafiają na cały świat, bo Radio Maryja jest odbieralne po krańce świata. Ja nigdzie tego nie muszę wysyłać.
Księdza, nie chodzi mi o świat. Nie chodzi mi o świat, bo to nie jest sprawa ani światowa, ani europejska, tylko to są pytania, to jest moje pytanie kierowane do księdza, czy gdzieś z Radia Maryja.
Nie, nigdzie nie wysyłamy. Nie, nigdzie, nie. Nie, proszę pana, my nie jesteśmy sekretariatem kancelarii ani pana premiera, ani prezydenta, ani innych instytucji. Jesteśmy nadawcą medialnym i to, co możemy robić, prowadzimy rozmowę z zaproszonymi gośćmi i słuchaczami na antenie Radia Maryja.
Aha, czyli to są tylko rozmowy,
tak,
które odbiera, tak ksiądz słusznie zauważył, cały świat. No może i dobrze. Ale teraz mam pytanie do pana prezesa już konkretnie osoby, która działa w Polsce, jest w Polsce, prawda, jest z ramienia czy to rządu, czy politycznych ustawień, prawda, organizacji życia gospodarczego i ekonomicznego i politycznego w Polsce, tu w kraju. Panie prezesie, pan, jak powiedziałem przed chwilą, reprezentuje nie świat, nie Europę, tylko tu, nas, społeczeństwo w kraju. Tak? W związku z tym mam pytanie. Na terenie województwa zachodniopomorskiego wybrani przez Polaków, przez społeczeństwo są przecież przedstawiciele tego społeczeństwa. Są posłowie, europosłowie. I dlaczego pan, czy powiedzmy inni ludzie, którzy no nie są w tak szerokim zakresie odpowiedzialni, nie ponoszą w takim szerokim zakresie odpowiedzialności za to, co się w kraju dzieje, tylko odpowiadają przecież nasi przedstawiciele w Sejmie. Kto konkretnie w takim przypadku odpowiada? Jak była pierwsza akcja, tak to brzydko nazwę, dotycząca właśnie spraw węgla, gdy rząd zaproponował, premier Morawiecki ogłaszał to wszem i wobec, i słusznie, bo zapoznawał społeczeństwo, bo wielu Polaków słucha wszystkich informacji, bo to interesuje. Szczególnie w tak ważnym okresie jak przed zimą. Dlaczego ten projekt pierwszy, 990 6,60 zł za tonę węgla plus dopłata dla dystrybutorów, czyli dla składów węgla, dla właścicieli składów węgla. Ci, którzy sprowadzali z Rosji ten węgiel, który tak zachwalają, a w którym była masa kamieni, to potwierdzi na pewno wielu.
Tak, panie Władysławie, ale już do brzegu. Bardzo proszę, już...
Już do brzegu.
Tak.
Dlaczego ten projekt został zarzucony? Bo panowie spekulanci dzisiejsi, bo to są ci sami, którzy dzisiaj krzyczą, że 2,5 tysiąca, czy 3 tysiące, czy 3,5 tysiąca, czy 4 tysiące jest za mało. Był taki telefon z Podlasia miesiąc chyba temu.
Tak,
nawet
stawiamy kropkę, panie Władysławie, przepraszam najmocniej. Panie prezesie, ja myślę, że warto wrócić tylko i wyłącznie w odpowiedzi do pana Władysława do tej dynamicznej sytuacji. Potrzeba konieczności zrozumienia rzeczywiście, że ta sytuacja no nie jest jakimś realizowanym planem, tylko różnego rodzaju decyzje i sytuacje dotyczące chociażby tego niepokoju, który jest za wschodnią granicą Polski, no nie są do przewidzenia.
No dokładnie tak, szanowni państwo, jeżeli chodzi o te działania, no przede wszystkim ja odpowiadam tak jak to zostało powiedziane, dotyczące produkcji węgla kamiennego w Polsce i tego, który dotyczy PGG i jego dystrybucji, a to wszystko, co się dzieje wokół, to jakby prosimy też usprawiedliwić i wziąć ten kurs na to, że ta dynamika zmian wokół nas jest bardzo duża i trzeba na nią reagować w kompletnym niedoczasie, czyli w braku komfortu czasu, więc jeżeli nawet jedna regulacja jest zmieniona na drugą, to proszę zauważyć, że te wszystkie regulacje, one tylko poprawiają sytuację obywateli, a nie pogarszają i nie da się wykluczyć, że będą jakieś inne jeszcze działania i aktywności podejmowane w zależności od tego, co się będzie działo w najbliższym czasie.
Proszę bardzo, halo? Halo, halo?
Mówiłam.
Halo?
No, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewicza.
Teraz i zawsze.
Mówi Jolanta z Łodzi. Halo?
Tak, prosimy bardzo.
Jolanta z Łodzi, już powiedziałam. Ja dzwonię w takiej sprawie. Znaczy, znam się na tych sprawach o węglu. Jak trudno jest kupić, jak jest bardzo drogi. Ale jeszcze chciałabym poruszyć sprawę, jak można, podobną tu pani Siekocinka, ta druga pani, bo ja już mam 63 lata, 3 lata jestem na emeryturze, mam tylko 15 lat pracy, bo byłam na rencie chorobowej, bardzo chora byłam i mam niską emeryturę.
Pani Jolu, nie pomożemy w tym momencie i nawet nie będziemy mogli ustosunkować się do tej wypowiedzi. Sytuacji pani konkretnej nie znamy, współczujemy, ale tak jak powiedzieliśmy to w przypadku tych telefonów, które wybrzmiały koniecznie, możemy po prostu tylko wysłuchać. No nie jesteśmy osobami, które są w jakikolwiek w stanie pani pomóc w tej sytuacji, tak jak nie mogliśmy tego uczynić, kiedy dzwoniły wcześniej mniejsze osoby na antenę Radia Maryja. Proszę bardzo, Radio Maryja, halo?
Halo?
Tak, bardzo proszę, kogo witamy, skąd telefon?
Tu mówi Józef z województwa łódzkiego. Ja w sprawie oszczędności węgla w sytuacji, kiedy jest wojna za granicą i żeby wesprzeć działania rządu, tak jak wspierają Ukraińcy swoje władze w walce z tym agresorem, to ja też bym chciał sobie grzać się pod pierzyną, ale mam chorą nogę, a zbieram chrust i mam piecyk, bo to ogrzewanie, które jest sterowane na prąd, to nie jest pewne. Węgla jest niewielki zapas. Może nie pcham się w kolejkę, bo nie stać mnie na to, żeby go kupić. Dlatego kupimy piecyk za około 100 zł. i zbieram chrust, gałęzie i chcę kupić drzewa, żeby mieć jakie takie zabezpieczenie na zimę, a w lato to no wiadomo. Dlatego ja z odezwą do wszystkich słuchaczy i Polaków, żeby zrozumieli sytuację, jaka w tej chwili jest w świecie. Szczęść Boże, dziękuję.
Bóg zapłać. To myślę bardzo ważny głos, panie prezesie. W pierwszej części mówiliśmy także o tych nieustannie rosnących apetytach konsumpcyjnych. No i rzeczywiście, no także konieczności świadomości o toczącej się wojnie za wschodnią naszą granicą. To powinno nas także zobligować do podejmowania różnego rodzaju spraw związanych z oszczędzaniem energii.
No tak, no najtańszą i najlepszą formą zmniejszenia tego kryzysu energetycznego i wsparcia, czyli odparcia tego kryzysu energetycznego, są nasze nawyki, nasze zachowania i zmniejszenie naszego zapotrzebowania na energię. A to rozpoczyna się od takich czynności, jak to, ile wody ciepłej zużywamy, jak długo jesteśmy pod prysznicem i czy musimy tam być tak długo, od tego, jak dbamy o temperaturę, światło w pomieszczeniach, czy wszędzie ono musi być zapalone cały czas, no, rzeczy, które na co dzień nas otaczają, albo chodzi o średnią prędkość, z którą jedziemy na autostradzie, czy może nie możemy przyjechać pół godziny później, bo ta różnica między 100 a 140 km na godzinę to jest znaczne zwiększenie zużycia, istotne zwiększenie zużycia paliwa. I to w sposób prosty, ale ten pan dotknął tej bardzo ważnej rzeczy, że poza dostępnością paliwa, poza wszystkimi, czy źródeł energii, poza wszystkimi procesami, problemami związanymi z ceną, no to powinniśmy tak mocniej skoncentrować się na tym, jak korzystamy z energii i czy nie możemy w tych codziennych wyborach korzystać z niej mniej, w mniejszym zakresie, bo biorąc pod uwagę, ile u nas jest, ile czynności codziennie wykonujemy, to jest duża ilość energii, którą na co dzień my potrafimy zaoszczędzić przez to, że po prostu tej energii zużyjemy mniej.
Proszę bardzo, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, kogo witamy?
Mirosław z Podkarpacia. Ja pytanie do prezesa spółki węglowej. Panie prezesie, no jest, niby jest w telewizji, mówią, że powiedzmy węgiel będzie kosztował 1000 zł. Dotacja była 1000, bo 3000 dostałem już na ten węgiel. No ale kiedy ten węgiel otrzymamy na składach? Bo u nas w GS-ie węgiel jest po 3500. No i nie ma go zbytnio. A że tak pan Morawiecki mówi, że ma być po tyle i tylko to już jest listopad na karku. I kiedy ten węgiel dostaniemy, a wypowiedź pana Kaczyńskiego była, że można wszystkim palić oprócz oponami. No to też takie, to nie jest takie dosłowne, żeby tak można było mówić, nie do ludzi, do całej Polski. No. I kiedy ten węgiel będzie dostarczany na składy i przez kogo? Kto to będzie sprowadzał? Przecież, no, dziękuję.
Dziękuję ślicznie.
Proszę pana, jeżeli chodzi o dostępność węgla, no to jeszcze raz powtarzam, cały czas on jest dostępny, czy cały czas można go kupić w sklepie internetowym. Pamiętajmy też, że PGG to nie jest 100% rynku, to jest 50% rynku i odpowiedzialności za 50% dostaw. Są inni też producenci, inne składy. Rusza teraz ten program samorządowy, więc jeżeli samorząd i gmina, w którym pan mieszka, do tego programu przystąpi, to ten węgiel powinien się tam pojawić. Oczywiście, tak jak mówiliśmy, to nie jest z dnia na dzień, bo to wymaga odpowiedniej koordynacji. On powinien w tych przeciągu paru tygodni powinien tam być. Natomiast jeżeli chodzi o ten dodatek węglowy, który słuchacz sam powiedział, że wziął, no to ten dodatek węglowy właśnie po to był, żeby skompensować skutki wzrostu ceny i odjąć go od tej kwoty, którą musi pan zapłacić i musimy zapłacić za węgiel. Takie było jego działanie, żeby pomniejszyć ten negatywny skutek ekonomiczny dla obywateli.
Prosimy bardzo. Halo?
Halo?
Tak, prosimy bardzo. Kogo witamy? Skąd telefon?
Robert z Katowic.
Bardzo proszę, panie Robercie.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Ja mam pytanie do pana prezesa. Dziękuję. Ja mam pytanie do pana prezesa następujące. W dobie tak trudnej sytuacji z węglem,
dlaczego personalnie pan prezes pozwala na odejście ludzi wykształconych z górnictwa, proponując im urlopy górnicze, różne inne świadczenia, gdzie ci ludzie dzisiaj bardzo są potrzebni na dole. Kadra, która odchodzi, jest wykształcona. I panie prezesie, kiedy skończymy drenaż kadr z górnictwa? To jest pierwsze pytanie. I drugie pytanie mam z tym związane. Kiedy w końcu na kopalniach będziemy przyjmować ludzi? Ponieważ to wydobycie jest coraz niższe i będzie węgla coraz mniej. Przodki, ściany, przecież to wszystko jest położone na łopatkach w tej chwili. W związku z tym bardzo bym prosił o odpowiedź.
Dziękujemy panie Robercie, panie prezesie.
Proszę pana, no, ostatnie odejścia na świadczenia, o których pan powiedział, i słusznie, no, to są odejścia z początku tego roku i sprzed okresu przed wojną. Zapewniam panu, że po wojnie, czyli po wybuchu jej po 24 lutego, no, na ile to możemy, to nie pozwalamy nikomu odchodzić z górnictwa, chyba że przechodzą na emerytury i to jest ich wolny wybór, więc tego zrobić nie możemy. Czy zablokować nie możemy. Natomiast jeżeli chodzi o uzupełnianie czy zwiększanie zatrudnienia i w ogóle zatrudnienie w związku z tymi zadaniami, które są potrzebne do realizacji, to tak, one się dzieją i jak tylko pojawiają się osoby, które mogą być przez nas wykorzystane do tej pracy górniczej, to są wykorzystane, no ale to wszystko oczywiście jest adekwatne i powiązane z naszymi potrzebami produkcyjnymi i z planami produkcyjnymi. W związku z powyższym te procesy odchodzenia, ale myśmy też szeroko o nich mówili, te procesy odchodzenia, procesy korzystania z urlopów górniczych ostatni miał miejsce na początku tego roku, no a dwa miesiące później stało się to, co się stało i ten świat się odwrócił tak naprawdę o 180 stopni. Jednakowoż, jeżeli chodzi o to zatrudnienie, no to działania, które są podejmowane, mają na celu to, żeby te wszystkie roboty, przodki obłożyć, ale przede wszystkim, żeby ta kadra była na odpowiednim poziomie.
Prosimy bardzo, Radio Maryja, halo.
Szczęść Boże, Zbyszek z Gdańska. Ja mam, może byśmy na tę sprawę spojrzeli troszkę z innej strony, to znaczy, bo podstawowy problem to nie jest wojna, tylko to jest ochrona klimatu, te podpisane wszystkie traktaty i z drugiej strony zamykanie kopalń i to jest problem, a ta reszta, wojna, to nie jest problem, naprawdę. Jeżeli byśmy odwrócili te dwie rzeczy, to będziemy żyli długo i szczęśliwie. Bo my już śpimy na węglu. Dosłownie. W niektórych miejscach w lasach jest węgiel, można tylko odgarnąć ściółkę i jest i na tym drzewa rosną. Więc nie mówmy, że my nie mamy węgla, tak? I że nie mamy czym palić w piecu. Naprawdę żal mi tego starszego pana, który dzwonił i wierzy w takie wasze bzdury, które tutaj wygadujecie, że trzeba oszczędzać węgiel, że on z chorą nogą zbiera chrust po lesie. Naprawdę nie żal tych ludzi. Naprawdę musicie się do tego stopnia.
Dziękuję pięknie. To bardzo, panie prezesie.
No to nie jest tak, że ściółkę odgarniemy i węgiel kamienny jest do wydobycia, bo my ten węgiel kamienny w Polsce wydobywamy od ponad 200 lat, przypominam. I to być może ściółka i odgarnięcie, pan mówi o pojęciu wychodni, która wychodziła na powierzchnię, no to są jednak, to są rzeczy, które owszem były, ale były te 150 lat temu węgiel. Obecnie zalęga na średniej głębokości ponad 800 metrów i stamtąd jest wydobywany, więc tutaj, żeby być zgodnym z faktami i absolutnie nie mówić, że gdzieś jest jakaś ściółka, po którą ten węgiel można znaleźć. Jeżeli zaś chodzi o zagadnienia polityki klimatycznej, to tak naprawdę ETS był zaszyty już w 2004 roku, w tym jak przystępowaliśmy do Unii, on tam już wtedy tkwił jako mechanizm, który miał kształtować przyszłą transformację energetyczną, a później były kolejne porozumienia, które powinny być przedmiotem, mogły być przedmiotem zupełnie osobnej dyskusji, jak były podpisywane w kolejnych latach i które zaostrzały te albo jakby skutkowały zaostrzeniem tego kursu negatywnego wobec górnictwa i jego wyłączania. To, co udało się zrobić po roku 2015, to ten cały proces spowolnić, i to bardzo znacznie spowolnić, i nie realizować albo bronić się przed tym agresywnym odejściem od sektora węglowego. Ja pamiętam opracowanie z 2016 roku, w którym zalecano, żeby w 2016 roku połowę kopalń zamknąć natychmiast i przejść na importowany gaz i importowane źródła energii. To proszę też pamiętać o tych faktach, że jakbyśmy dzisiaj pozostawiali sobie to, co działo się jeszcze kilka lat temu, żądania, które były kierowane w stosunku do górnictwa i ta obrona, która się odbywała, tutaj wymieniono również przy udziale związków zawodowych, dokładnie tak, żeby ten proces spowalniać, to też wymaga odpowiedniego jakby uszanowania i uwzględnienia. I proszę też pamiętać, nie odbierać tylko w kategoriach skargi, że w momencie, kiedy ta polityka klimatyczna była zaostrzona, były strajki klimatyczne, były różnego rodzaju oddziaływania w samorządach, choćby na naszym Mielin Północ, na zamknięcie eksploatacji na Śląsku, to myśmy jako górnicy byli sami. Rzadko kto nas wspiera w tym zakresie. A samorządy tłumnie podejmowały uchwałę o antysmogowe ograniczenia węgla, wyłączeniu węgla. Tak to się wtedy po prostu działo i to było w tym kursie tej polityki klimatycznej, żeby być eco-friendly, żeby być zbieżnym z tymi wszystkimi politykami. I proszę sobie przypomnieć i proszę zobaczyć, ile jeszcze jest czynnych uchwał samorządów, ile jeszcze jest czynnych uchwał antysmogowych na różnych szczeblach, które generalnie kierują się na wyłączenie i ograniczenie węgla, tylko spadliśmy w potrzask, bo dzisiaj okazuje się, że nie jest to możliwe w czasie, w jakim zakładano. Tutaj proszę o też, muszę trochę ostrzej postawić tą sprawę. Teraz węgiel stał się taki potrzebny, teraz węgiel stał się taki istotny, ponieważ jego alternatywa, czyli węgiel importowany lub gaz, są skrajnie dramatycznie drogie. Ale jeszcze kilkanaście miesięcy temu generalnie sami musieliśmy jako sektor górniczy załatwiać swoje sprawy, bo generalnie poparcia w tym zakresie nie otrzymywaliśmy szeroko, jak teraz ono się pojawia, bo bardzo często ten węgiel rosyjski był wprost traktowany i mówiony jako węgiel lepszy, bardziej korzystny i różnego rodzaju pozytywne słowa na jego temat były adresowane. To ta wojna pokazała tak naprawdę, co to jest bezpieczeństwo energetyczne, co to jest bezpieczeństwo dostaw, ile mogą kosztować węglowodory, czyli na przykład gaz, bo ten gaz norweski, przypominam, wcale nie jest tańszy, ten gaz arabski wcale nie jest tańszy. No generalnie na tej całej sytuacji rynkowej nikt tu nie wykazuje jakiegoś miłosiernego spojrzenia na biednych obywateli Europy, tylko korzysta z tej sytuacji, którą wytworzył Gazprom i Federacja Rosyjska i winduje te wszystkie ceny bardzo, bardzo wysoko. I tutaj bym prosił, proszę Państwa, oczywiście nikomu niczego i w żaden sposób zarzucić nie chcę, no ale jakbyśmy tak wrócili i zobaczyli sobie w przestrzeń medialną tą dwa lata temu, półtorej roku temu, to tak naprawdę byliśmy sami w zakresie jakby ochrony, tłumaczenia i wyjaśniania, po co to górnictwo ma być, bo generalnie trendem powszechnym było przechodzenie na OZE, a jeżeli braknie energii stabilnej, to na wprost to miał być gaz, a to należy, że jest ruski, to niech sobie będzie ruski. I takie było też to jakby odbieranie tego i tylko dzięki zaangażowaniu wielu osób i też pewnej daleko idącej świadomości, ostrożności polityków nie doszło do realizacji tego programu, który był, do którego byliśmy nakłaniani bardzo przez komisję i przez tą politykę.
Proszę bardzo, Radio Maria, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Witam ojca serdecznie, witam pana prezesa. No i tak po prostu słucham i tak ten pan starszy, który tak, powiem pięknie, nie życzę mu, żeby musiał chrustem palić, ale jego postawa mnie po prostu bardzo, bardzo tak umocniła, że są jeszcze Polacy, którzy potrafią pomyśleć, że jaka jest sytuacja ciężka w tej chwili. Przecież oczywiście, tak pan prezes przed chwilą mówił, jeszcze nie tak dawno było odchodzenie i to całą parą od węgla na
nagle się okazało, że jest niezbędny, ponieważ jest odcięty gaz, jest, są trudności, rząd nasz dwoi się i troi, robi wszystko. Ja sobie nie potrafię wyobrazić sytuacji, gdyby była opcja ta, która rządziła od, przed naszym, przed obecnym rządem, o naszym, moim, bo to jest rząd, którego po prostu działanie jest na rzecz obywateli ogromne. I gdyby tamta opcja rządziła, no to ja już sobie w ogóle nie wyobrażam, chyba też bym paliła chrustem. Temu panu życzę, żeby naprawdę no, jakoś ogrzewał się tym chrustem, ale podziwiam jego patriotyczną postawę. Trzeba troszeczkę sobie odjąć luksusu, trzeba troszeczkę się za siebie wziąć i nie narzekać, tylko wczuć się w sytuację tragiczną, jaka w tej chwili jest na świecie. Nie wiemy, co nas jeszcze czeka. Może oby nie, nie daj Boże, nie będziemy mieli problemu z żadnego z tym ogrzewaniem. A ludzie tak króciutko patrzą, tak blisko widzą przyszłość, nic nie wybiegają, co, jaki, na jakim ciężkim zakręcie jest w tej chwili świat. Serdecznie dziękuję, pozdrawiam, a jeszcze powiem, podziwiam cierpliwość ojca. Ja naprawdę jestem chyba no, mniej cierpliwym człowiekiem. Podziwiam, jest ojciec naprawdę wspaniałym, cierpliwym, wspaniałym ojcem. Z Panem Bogiem.
Dziękuję pani Aleksandro. Pozdrawiam serdecznie panie prezesie, to ostatni telefon podczas naszego dzisiejszego spotkania. Pozostało nam jeszcze kilka chwil, więc bardzo proszę także o podsumowanie. Rzeczywiście atmosfera bardzo gorąca, nastroje społeczne właśnie takie są, a niestety bardzo często jeszcze podkręcane przez różnego rodzaju inspirowane batalie medialne, które pochodzą niestety spoza granic naszej ojczyzny. Bardzo proszę.
Szanowni Państwo, no, przede wszystkim wielkie słowa podziękowania, że mogłem tu być, bo po raz pierwszy byłem w takim ostrzu pytań, które padają i prostych pytań, bo to często na te najprostsze najtrudniej odpowiedzieć. Natomiast pierwszy chyba takie w podsumowaniu, no to rzeczywiście my wszyscy musimy uzbroić się w taką cierpliwość i wyrozumiałość wobec tego, co się dzieje, bo ta rzeczywistość jest bardzo dynamiczna, nie mamy na nią wpływu, możemy tylko reagować na to, co ona niesie poprzez różnego rodzaju działania, aktywności ze strony spółek, to jest logistyczne zapewnienie tego, żeby ten węgiel był, ze strony regulatora, to są różnego rodzaju programy wsparcia osłonowe. One z natury rzeczy są robione w szybkim tempie i często są poprawiane, co samo dzisiaj padło, no ale to jest naturalne, ponieważ jakby, tak jak mówiliśmy wcześniej, no, my kompletnie nie mamy komfortu czasu. To nie jest tak, że mamy wiele tygodni, miesięcy na przygotowanie jakiejś regulacji i później jej wdrożenie, albo jeszcze sprawdzenie, jak ona miałaby działać. To są po prostu szybkie odpowiedzi na bardzo dynamicznie zmieniającą się sytuację. Też to, co padło w tej audycji wcześniej, to nie jest jakaś wojna, która toczy się w Ukrainie, ona tam się odbywa militarnie, w sensie ofiar, ale to jest wojna nasza, która toczy się w sensie informacyjnym, w sensie energetycznym, surowcowym, na terenie całej Europy i szczególnie mocno będzie dotykać Polski, bo jest to pewna konsekwencja tej pomocy, która została od razu udzielona i wsparcia Ukrainie w tych pierwszych dniach i pierwszych tygodniach wojny. Stąd być trzeba, czy powinniśmy być bardzo ostrożni na te wszystkie informacje, newsy, które dzisiaj nawet podawaliśmy o rzekomym słabej jakości węglu, który rzekomo zaimportowały spółki skarbowe. Później okazało się, że to nie tak, że to jest nieprawda, że powinniśmy to sprawdzać. I tak wydaje mi się bardziej pozytywnie, przez tą wyrozumiałość, pozytywnie podejść do tego, co nas jakby czeka i jakby docenić i cieszyć się tym, że już ten węgiel został, czy docenić w pewien sposób to, że ten węgiel został, ten brakujący węgiel, bo dalej pamiętajmy, że trzon tego zapotrzebowania to węgiel brunatny, węgiel krajowy pochodzenia, węgiel pochodzenia krajowego. To jest ten trzon. My przez import zapewniliśmy ten zamorski, tylko to, co jest tą dziurą, tym brakiem po węglu rosyjskim, no ale no to też należało wykonać i należało wykonać tą próbę na infrastrukturze od części i formalnej, dokumentacyjnej poprzez logistyczną, czyli przewiezienia tego węgla i przygotowania się na trudniejszy scenariusz, oby taki nie wystąpił. Wiemy też i jakby cały czas jesteśmy w ogniu krytyki. Za tą krytykę dziękujemy. Za tą krytykę, bo ona nam pomaga tak naprawdę poprawić te procesy, które jeszcze być może nie są doskonałe. Odbywają się różnego rodzaju formuły dookoła temu, żeby, które mają na celu zaszkodzić, no ale to jest jakby normalna rzeczywistość, normalne otoczenie. Zresztą stare powiedzenie mówi, że zaszkodzić potrafi każdy, ale żeby pomóc, no to już trzeba sobą coś reprezentować i w tym chyba też coś tkwi. I trochę bardziej pozytywnie podejść do tej rzeczywistości, do tej przyszłości i jeszcze raz uzbroić się w cierpliwość, bo takie szybkie tempo, tak wielkie zmiany, które są wprowadzane, one zawsze w sobie niosą ryzyko jakichś drobnych błędów, poprawek, ale one są na bieżąco uzupełniane i poprawiane.
Bardzo dziękuję panie prezesie za nasze dzisiejsze spotkanie. Pierwszą jego część w telewizji Trwam i drugą w Radiu Maryja. Rynek węgla w Polsce. Naszym gościem był pan prezes Tomasz Rogala, prezes zarządu Polskiej Grupy Górniczej. Bardzo dziękuję. Bóg zapłać panie prezesie.
Dziękuję pięknie. Dobranoc.
Dobranoc i dziękujemy oczywiście wszystkim słuchaczom Radia Maryja. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica.